Dorastanie do odpowiedzialności. Zakładamy, że mamy przed sobą mężczyzn w wieku 16-26. Takie mamy założenie. Jednocześnie wydaje się, jak się przygotowaliśmy, no ja mam w tej chwili 46 lat i się przygotowałem i myślałem o tym temacie, to odkryłem parę rzeczy, których jeszcze potrzebuję się nauczyć, więc myślę, że tym, którzy myślą o sobie, że są trochę starsi niż 16-26, też może się coś możecie i taką mamy nadzieję praktycznego, pożytecznego dla Was znaleźć. Witamy Was serdecznie i chcemy Was powitać, zadając Wam pytanie, więc poprosimy Was o skorzystanie z komentarzy. Tych, którzy są na Zoomie, w czacie to napisali po prostu. Czego Ty chcesz od tego warsztatu? Poświęcasz swoje 2 godziny, poświęcasz swój czas, wieczór, piątkowy, po tygodniu pracy, pewnie włożyłeś w niego sporo wysiłku, poświęcasz 2 godziny, więc czego od tego czasu chcesz? Jaki chcesz mieć rezultat za 2 godziny dla siebie? I prośba, żebyście napisali to w komentarzu. To pomoże nam też profilować trochę to, co mówimy. Jakby no, dopasowując to, czego wy się spodziewacie i czego potrzebujecie, co potrzebujecie wziąć z tego warsztatu. Także zapraszam Was do użycia czatu, do komentowania też na Facebooku i do tych komentarzy. My będziemy je tutaj trochę sprawdzać, będziemy zerkać w dół. To nie dlatego, że tracimy uważność na Was, tylko dlatego, że chcemy mieć je jeszcze więcej, czytając to, co komentujecie. Więc temat odpowiedzialności. Zacznijcie odpowiedzialności. I ja przejrzałem Wikipedię, przejrzałem dostępny w internecie słownik języka polskiego, PBN. Więc skracając wszystkie oficjalne definicje, trzeba powiedzieć, że odpowiedzialność to jest taka rzeczywistość, która mówi o tym, że zostaniesz z czegoś rozliczony, że zostaniemy z czegoś rozliczeni, że przyjdzie czas, kiedy poniesiemy konsekwencje w zakresie tego, cośmy wcześniej z tym tematem robili. I kiedy mówimy o dorastaniu, to myślę, że najlepiej sięgnąć do tego przykładu, którym jest po prostu rozwój człowieka. Rodzimy się i pierwsze w darze to jest nasze ciało. Ludzkie ciało. My akurat dostaliśmy męskie, ale druga część ludzkości dostała żeńskie ciała. Dostajemy ciało. Co jest ciekawe, my tym ciałem nie umiemy się zająć na początku. Nie możemy wziąć za niego odpowiedzialności. Tą odpowiedzialność, kiedy jesteśmy mali, biorą za nasze ciała nasi rodzice. Nie ogrzeją, nie nakarmią, nie umyją, to prawdopodobnie to ciało umrze. I ten młody człowiek po prostu umrze. I my, patrząc na rodziców, wzrastając, uczymy się, co to znaczy. Oczywiście nikt nie mówi do dwulatka: słuchaj, bądź odpowiedzialny za swoje ciało. To jest jasne, ale patrząc na nich, uczymy się. No, można się ubrać w spodnie, raczej spodni nie zakładamy na głowę, choć to się oczywiście zdarza. Jak dbać o ciepłotę ciała, czyli jak się nie wychłodzić? Mam nadzieję, panowie, że pozwalaliście swoim dzieciom wychodzić w ulubionych klapeczkach na śnieg i mróz, po to, żeby doświadczyły raz tego, że to nie jest dobry pomysł, i wrócili, bo dopóki to się dzieje pod waszym okiem, to są dzieci bezpieczne. Wasze żony oczywiście w tym czasie przeżywały dramat, ale my jesteśmy mężczyznami i mówimy jak do mężczyzn. Więc uczymy się. Kiedy mamy już 5 lat, potrafimy sobie z lodówki wziąć coś do jedzenia. Nastolatek potrafi sobie coś ugotować, no, a potem zarobić na siebie, zarobić nie tylko na siebie, ale na swoją rodzinę. Zaczyna dbać o całą fizyczną stronę swojego życia. Czyli karmię się. Uwaga, potrzebuję dbać o kondycję fizyczną, potrzebuję dbać o sprawność mojego ciała, zatroszczyć się o to, żeby wyglądało, pachniało i funkcjonowało bez zarzutu. Do pewnego momentu za to odpowiadają rodzice. Ja się od nich uczę i w pewnym momencie przejmuję tą odpowiedzialność, choć pewnie nigdy tak tego nie nazywają. Natomiast jeżeli zaniedbał moją odpowiedzialność za moje ciało, to zostanę z tego rozliczony. Ciało mi odda chorobami, słabą kondycją i tak dalej, więc potrzebuje się tego nauczyć i to jest dorastanie do odpowiedzialności za ciało. Podobna rzecz się ma z intelektem. Oczywiście nikt nie mówi rodzicom, jesteś odpowiedzialny za umysł swojego dziecka, ale prawda jest taka, że jeśli dziecko mówi na stół table, przepraszam, jeśli rodzic mówi na stół table, to dziecko też mówi table. Jeśli mówi stół, to dziecko też mówi stół. Cały aparat pojęciowy, cały aparat schematów myślenia, logarytmów pierwszych jest przejmowany od najbliższych. Najpierw od rodziców, a potem od wszystkich, którzy są blisko. Pięciolatek, który już poszedł do przedszkola, chodzi tam już parę lat, on już czerpie schematy myślenia i algorytmy myślenia i słownictwo od swojego otoczenia. Czasami jesteśmy zaskoczeni tym słownictwem, które przynosi z przedszkola. I potem szkoła, wtedy bywamy bardzo zaskoczeni tym słownictwem, które przynosi, ale też sposobem myślenia. Nastolatek już potrafi sam wybierać źródła informacji, skąd czerpie i coraz mniej mamy nad tym kontroli. Powoli przejmuje naszą odpowiedzialność, bo wcześniej to my mówiliśmy, obejrzysz taki film z taką książkę czy czasopismo, będziesz oglądał takie w internecie, wolno ci wchodzić na te, nie? Kontrola rodzicielska, ale przychodzi taki moment, kiedy on bierze sam odpowiedzialność za swój rozwój intelektualny, za to wszystko, co widzą jego oczy, słyszą jego uszy, czym obraca jego umysł. Dorasta do tej odpowiedzialności. Jeśli go nauczyliśmy czerpać z właściwych źródeł, to prawdopodobnie będzie czerpał z właściwych źródeł. Jeśli nie, to nie. I w pewnym momencie przychodzi moment, kiedy on po prostu sam wybiera źródła. Przejmuje pełną odpowiedzialność. I wtedy już rodzic mówi, no synu, ja sorry, no nie kontroluję twoich książek, nie kontroluję tego, co oglądasz w internecie. Po prostu wybierasz to sam. To, co masz w głowie, to jest to, co tam wkładałeś. To jest to, co tam wkładałeś do tego naczynia, którym jest twój mózg i twoje serce. A skoro o sercu, to trzeci obszar odpowiedzialności to jest właśnie ta sfera emocjonalna. Kiedy się rodzisz, jesteś całkowicie emocjonalnie zależny od rodziców. Wiecie, biją gromy, armaty strzelają i tak dalej. Dziecko małe jest u matki na ręku, czy u ojca na ręku. Jeśli matka jest spokojna, to co? Dziecko też jest spokojne, ponieważ jest pełna zbieżność emocjonalna. To potem, kiedy dziecko się trochę rozwija, to dziecko się śmieje, matka płacze. To tak też bywa, czy ojciec płacze. Natomiast to dziecko na początku od pełnej spójności emocjonalnej rozwija się aż do momentu, kiedy przejmuje odpowiedzialność za swoje emocje. Na początku to my mówimy, nie płacz, i robimy wszystko, żeby nie płakało. A potem ono musi samo coś robić, żeby nie płakać. I przychodzi taki moment, kiedy trzeba wziąć odpowiedzialność także za swoje emocje. I to, czy nam się to podoba, czy nie. Mogę ulec porwaniu emocjonalnemu, mogę wpaść w ekstremalny gniew, w jakąś furię i jeśli uderzę kogoś publicznie, to nikt mnie nie pyta, czy ja znam prawo, czy nie, trafiam pod sąd. Biorę odpowiedzialność, rozliczą mnie ze zgody na moje porwania emocjonalne. Zostanę rozliczony i poniosę konsekwencje. Więc jest pewien proces w tych trzech sferach, to przykładowe sfery zupełnie, który zaczyna się od uczenia się, od nabywania tej odpowiedzialności, aż do przejęcia pełnej odpowiedzialności. Więc jest jakiś proces wzrostu. No i oczywiście to są dane nam rzeczy. Sfera intelektualna, cielesna i emocjonalna są nam dane. Więc rodzimy się i one są dane. Ale są takie rzeczy, które nakłada na nas na przykład państwo. Słuchajcie, kończysz tam 18 lat, nikt cię nie pyta, czy znasz przepisy, czy nie znasz. Generalnie musisz się rozliczyć z fiskusem. Jeśli zarabiasz, musisz płacić podatki. To jest twoja odpowiedzialność. Jeśli nie zapłacisz podatków, to ci doliczą takie odsetki, że się nie pozbierasz. Prosty temat. Są odpowiedzialności narzucone. Jako obywatel Polski płacisz takie podatki, jako obywatel Niemiec, inne podatki, no i tak dalej, i tak dalej. Więc są rzeczy, które odpowiedzialność, która jest nam narzucona. I są też rzeczy, które my sami bierzemy. No i tu znowu nie będę, nie, długo błądził po innych odpowiedzialnościach, tylko za chwilę dojdę do małżeństwa i rodziny. Natomiast wcześniej możemy brać odpowiedzialność za naszą grupę rówieśniczą, za jakąś paczkę, za kółko zainteresowań, za grupę harcerską, za jeszcze różne inne rzeczy. I możemy je brać samemu, ktoś może nam powierzać to i my to zgadzamy się na to, czyli przyjmujemy. Szczególnym obszarem odpowiedzialności jest moja żona, ponieważ wchodząc w przymierze małżeńskie, ja biorę za nią odpowiedzialność. Biorę za nią odpowiedzialność. Potem, kiedy spładzam dzieci, biorę odpowiedzialność za nasze dzieci. I to jest bardzo ciekawy obszar, ponieważ jeśli się tego nauczyłem wcześniej od moich rodziców czy jakichś innych dobrych wzorców, to tak jak się nauczyłem, tak teraz potrafię to zrobić, ponieważ to jest odpowiedzialność niezbywalna. Czy my oczywiście chętnie psychicznie podbędziemy się tej odpowiedzialności, zwłaszcza jak jest trudny moment, powiemy to szkoła, to grupa rówieśnicza, to ktoś tam jest odpowiedzialny. Nie, nie, nie. To my ciągle do pewnego momentu, formalnie do 18 roku życia, bierzemy odpowiedzialność. Jest odpowiedzialność przed sobą za to, co mi zostało dane, przed sobą samym, czyli ciało, emocje, umysł, to ja sam odpowiadam, to mi zostało dane. Jest odpowiedzialność wobec innych, wobec prawa, wobec innych grup, które mi coś powierzyły albo ja się do czegoś zobowiązałem. Jest jeszcze odpowiedzialność przed Bogiem. Gromadzimy się na oblężeniu Jasnej Góry. Andrzej mnie zapytał, ale co jest ważne? Ja myślę, że oblegamy Boży tron, szturmujemy razem Boży tron. To znaczy, że uwierzyliśmy słowu, które mówi, że jest Bóg i że On jest naszym Ojcem i uwierzyliśmy, że to, co mówi Bóg, jest prawdą. I że ufamy, że podążając za tą prawdą Bożego Słowa, dojdziemy tam, gdzie mamy dojść, czyli do wiecznego życia z Nim. I jest odpowiedzialność w przymierzu małżeńskim, sakramentalnym, jest to przymierze trójstronne. Gwarantem tego przymierza jest Bóg, ono jest zawierane przed Nim. Sakramentu udzielamy sobie nawzajem, bo pozwalamy sobie razem wejść w tą świętą tajemnicę małżeństwa. Sakramentum oznacza tajemnica. Ale to sakramentum, tą tajemnicę dla nas Bóg, dlatego On jest tutaj gwarantem, trzecią stroną tego przymierza. Więc odpowiemy za to przed Bogiem również. Podsumowując ten kawałek definicji, naświetlając różne obszary odpowiedzialności, chcę jeszcze dodać jeden kawałek. Pewien rozwój odpowiedzialności, który się toczy, to jest to, że najpierw przyglądamy się czyjejś odpowiedzialności za coś, potem bierzemy współodpowiedzialność, pod czyimś okiem bierzemy odpowiedzialność za jakieś zadanie. Następnie, jeśli się w tym sprawdzamy, powierzana jest nam jednoosobowa odpowiedzialność za zadanie. Kolejnym etapem wzrostu odpowiedzialności jest taki moment, kiedy robiąc coś dobrze, mogę uczyć innych, czyli zaczynam mieć odpowiedzialność za ludzi. Zwykle to jest współodpowiedzialność. Ktoś, mam jakiegoś superwizora, który mi pomaga być współodpowiedzialnymi za ludzi, który już wcześniej mnie uczył czegoś, więc odpowiadam za ludzi częściowo współodpowiedzialność i potem dopiero odpowiadam jednoosobowo za ludzi. To jest taki proces, w którym zwykle, jeśli chodzi o odpowiedzialność, wzrastamy lub jeśli nie, tak nie jest, to powinniśmy w takim procesie wzrastać, dorastać do tej odpowiedzialności po to, żeby tak jak się nauczyliśmy dbać o własne ciało, o jego i potrafimy to robić, tak żeby zadbać o każdą inną odpowiedzialność, która jest nam powierzona. Ale odpowiedzialności podejmujemy czasem bardziej, a czasem całkiem mniej chętnie, a czasem z nich rezygnujemy, porzucamy i robimy ucieczki czy wycofania, abdykacje i inne rzeczy. Ale o tym już Krzysztof.
Tak, podejmowanie odpowiedzialności to jest, myślę, temat, który jest dla każdego faceta w końcu w pewnym momencie niezbędny do ogarnięcia, w takim sensie, że tą odpowiedzialność tak czy inaczej będziemy musieli wziąć w jakimś momencie, jeżeli nie w tym życiu przyszłym, Więc warto jest zobaczyć na tej drodze, którą jest to życie nasze, pewne przeszkody w podejmowaniu tej odpowiedzialności. Sun Tzu w Sztuce Wojny pisał takie coś, że jeżeli znamy własne słabości i znamy dobrze wroga, jego mocne i słabe strony, to nie ma szansy na to, żebyśmy przegrali. Więc teraz przyjrzymy się właśnie tym przed przyjmowaniem odpowiedzialności, przed braniem odpowiedzialności, żebyśmy mogli w jakiś sposób sobie z tym dzisiaj poradzić, bo to jest warsztat, więc będziemy też od was oczekiwali, że coś zrobicie, o co was poprosimy i że faktycznie przyjrzycie się swojemu sercu w tym wszystkim, co... I myślę, że na tą sferę przyjmowania, brania odpowiedzialności bardzo mocny wpływ w naszym życiu ma nasze doświadczenie. Najpierw pierwotne relacje, czyli różne komunikaty, o których mówił trochę Michał, od rodziców, to jak nas uczą, to jak do nas mówią, kiedy my jesteśmy mali, a później już w nastoletnim, dorosłym życiu różnego rodzaju doświadczenia, które mamy, kiedy próbujemy tą odpowiedzialność brać. I te doświadczenia mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne. Możemy doświadczać tego, że kiedy wzięliśmy za coś odpowiedzialność, ponieśliśmy pewną porażkę, albo możemy doświadczać zwycięstwo. I jedno i drugie może w jakiś sposób wpływać na nas do przyjmowania tej odpowiedzialności. Ta sfera brania odpowiedzialności dzisiaj jest, myślę, bardzo kulawa. Zresztą papież Franciszek, może i święty będzie. Papież Franciszek o tym mówi, że dzisiaj to jest jeden z głównych problemów młodych facetów, w ogóle młodych ludzi, żeby brać odpowiedzialność. Wiecie, te sfery chociażby relacyjne, że młodzi ludzie nie chcą brać ślubu, bo to już jest jednoznaczne wzięcie odpowiedzialności, wolą sobie tak żyć tam po swojemu, na kocią łapę i tak dalej i nigdy tej odpowiedzialności nie brać. I to też właśnie papież nam sygnalizuje. Natomiast wierzę, że Pan Bóg i Słowo Boże nas zachęca do tego, żebyśmy brali odpowiedzialność, żebyśmy brali też to na klatę. To, co życie nam daje, to, co życie nam, że tak powiem, rzuca, to my mamy coś z tym zrobić, a nie nieustannie tego unikać. I jeśli chodzi o tą sferę porażki, zwycięstwa, to myślę, że najlepszym wzorem osoby, która wzięła odpowiedzialność, jest nasz Pan Jezus Chrystus. Dlaczego? Dlatego, że On przyszedł, żeby wypełnić wolę Ojca. On nas zbawił przez to, że wypełnił wolę Ojca. On wziął odpowiedzialność. I kiedy był ten moment w ogrodzie, w Getsemanii, kiedy pocił się tak krwią, kiedy przeżywał to wewnętrzne wzburzenie, jego ludzka natura mówiła, boję się, nie chcę tego, bo to jest trudne, ale mówił, nie moja wola, lecz Twoja wola niech się stanie, Ojcze. Czyli on wziął odpowiedzialność do samego końca. Do samego końca. To jest najlepszy wzór dla nas, w jaki sposób mamy postępować w życiu. Zresztą nie tylko w kwestii odpowiedzialności, ale w każdej kwestii. A takim, że tak powiem, ludzkim wzorem brania odpowiedzialności, może odpowiedzialności za wizję, za marzenia, za pragnienia, które Pan Bóg składa w sercach ludzi. Nie wiem, czy akurat, znaczy myślę, że w jakiś sposób to Pan Bóg włożył w serce Dysona, żeby stworzył tą, jak to się nazywa, żaróweczkę. I wiecie, on mówił, że kilkaset, kilka tysięcy, to te źródła wszystkie inaczej podają, ale że kilkaset, czy kilka tysięcy odniósł nieudanych prób stworzenia, ale to wszystko były lekcje dla niego. On się w tym nie poddał, ale wstawał i szedł dalej. I właśnie to jest niejednokrotnie w życiu świętych widzimy, kiedy oni mówią nam o świętości, to oni mówią, świętość to jest nieustanne próbowanie, nieustanne wstawanie z tych różnych upadków i z tych porażek, których doświadczamy, tak? Ale bierzemy odpowiedzialność za tą wizję, za to marzenie o świętości, które Pan Bóg wkłada w nasze serca, kiedy właśnie nie przestajemy próbować. I takie główne blokady, które mogą nas trzymać właśnie z dala od brania odpowiedzialności, teraz sobie wymienimy i troszeczkę się nad nimi pochylimy. I myślę, że pierwsza, podstawowa, o której Pan Jezus niejednokrotnie mówił, to jest lęk. Strach przed odpowiedzialnością, przed wzięciem odpowiedzialności, lęk, który może nawet do jakichś irracjonalnych, no bo lęk z natury jest czymś irracjonalnym. Strach to jest odpowiedź ciała na jakieś zagrożenie. Natomiast tak trochę z angielskiego potrafimy te dwie rzeczywistości zlewać ze sobą. Lęk to jest coś irracjonalnego, więc dajmy na to, chcę iść do sklepu, żeby kupić jedzenie dla mojej rodziny i nagle pojawia się we mnie lęk, ale przecież tam ludzie mnie zobaczą jak wyglądam, nie wiem, może gruby jestem, boję się tego, że popatrzą na mnie, powiedzą, no gruby on jest. I wiecie, to jest takie właśnie irracjonalne, bo prawdopodobnie drugi człowiek nigdy nas w ogóle nie spostrzeże. Niestety to wygląda dzisiaj, więc boimy się tego, co ktoś o nas pomyśli. To bardzo taki prozaiczny przykład dałem. Natomiast są jeszcze inne, ale właśnie one są związane z samooceną, z poczuciem własnej wartości, że nie wiem, nie podejdę do tej dziewczyny, nie porozmawiam z nią, nie zaproszę ją na kawę, no bo ja jestem taki i taki i taki i tak sobie o sobie myślę, bo tak mi ktoś kiedyś powiedział. Nie wiem, tata mi kiedyś powiedział, że jestem nieudacznikiem, więc teraz ja to przyjmuję i sobie myślę, tak już jest i koniec. To jest oczywiście kłamstwo, z którym należy się rozprawić i z tym lękiem również należy się rozprawić. Więc to, co nas blokuje przed przyjęciem i przed braniem odpowiedzialności, to jest właśnie lęk. W różnych formach, to w zasadzie w kolejnych punktach to wszystko będzie jeszcze się wiązało z tym lękiem, bo lęk no, towarzyszy człowiekowi, a Chrystus mówi na to, nie lękaj się. Ponoć 365 razy w Biblii to się pojawia, na każdy dzień po razie, nie lękaj się. Bóg mówi do ciebie, nie bój się wziąć odpowiedzialności. Kolejną taką blokadą jest prokrastynacja, czyli odkładanie czegoś na później. Nie wiem jak wy, ale jestem ekspertem tego i ciągle z tym walczę. I kiedy właśnie na przykład mogę wziąć odpowiedzialność za na przykład swoją naukę i dużo wcześniej napisać jakąś pracę na studia, czy się wcześniej nauczyć na egzaminy, to dla mnie to jest zwycięstwo. Więc my sobie myślimy tak, odkładamy to dalej, mówimy sobie, dobra, jeszcze zrobię to, jeszcze zrobię tamto, myśląc chyba podświadomie, że ta odpowiedzialność nas ominie. To jest kolejne kłamstwo. Odpowiedzialność nas nie ominie. Odpowiedzialność, jak ją będziemy odkładali na później, to trochę będzie tak, jak z rozpędzonym samochodem, który trafia na mur. W końcu na ten mur trafisz. I w zależności od tego, czy będziesz wiedział, gdzie ten mur stoi, czy też nie, tak twój samochód zostanie albo zgnieciony, albo nie, bo zdążysz się zatrzymać, bo wiedziałeś, że masz tą odpowiedzialność i ją po prostu dźwignąłeś, jakkolwiek tutaj można to powiedzieć. Więc nie, odpowiedzialność i branie jej nie ominie nas nigdy. Więc lepiej zamiast zrobić to jutro, to zrobić to dzisiaj i ją wziąć. Warto temu stawić czoła już dzisiaj. I to, co jest niejako związane z prokrastynacją i z też innymi tutaj punktami, to jest wygoda. Bo często człowiek, który odkłada rzeczy na później, to jest podobny, tak? Myślę sobie, ja na przykład jestem takim przebrzydłym optymistą, że tak powiem, że myślę sobie, no przecież dam radę, tak? Pan jest ze mną. W ostatniej chwili dam radę. Wszystko rzutem na taśmę. Nie ma problemu. A to właśnie nie o to chodzi, bo ta wygoda, ona wiąże się z tym, że pewne rzeczy, których od nas wymaga, czy to drugi człowiek, czy nie wiem, bliski, daleki, społeczeństwo, czy nawet Bóg, one zawsze będą związane z tym, że będą niewygodne. Jezus powiedział, że mamy zapierać się samych siebie, wziąć swój krzyż i iść za Nim. I że to jest uczeń Chrystusa, który zapiera się samego siebie. I właśnie w braniu odpowiedzialności zawsze jest ten element niewygody. I to jest coś, czego też nigdy nie unikniemy. I taki bardzo też prozaiczny przykład. Mam taką sytuację w życiu cyklicznie, kiedy jestem w pewnej grupie ludzi. I ta grupa w pewnym momencie robi się głodna. I kiedy ta grupa ludzi robi się głodna i chciałaby coś zjeść, to mamy do wyboru kilka opcji, jednak te wszystkie opcje, powiedzmy, są drogie i słabe, a my lubimy tanio i dobrze, prawda? Każdy lubi tanio i dobrze, nikt nie chce drogo i słabo, więc my wtedy stoimy przed taką decyzją, żeby było tanio i dobrze, i tu, tutaj mowa o jedzeniu, o zamówieniu Chińczyka, to ktoś musi wziąć odpowiedzialność za to, żeby złożyć całe zamówienie, gdzie wiecie, nie wiem, 15 jest osób, weź to ogarnij, nie? Od każdego weź kasę, od każdego zbierz zamówienie, potem dobrze to zamów, potem jeszcze pojedź po to, przywieź to. I no niestety w tym aspekcie, kiedy zawsze mówiłem ludziom, no dobra, chętnie zamówię tego Chińczyka, ale dzisiaj nie ja chcę to ogarniać, chociaż raz. Nie ja chcę brać za to odpowiedzialność, bo to jest niewygodne, bo z każdym muszę się dogadać, potem jakieś wydawanie reszty, tu 2 złote. Słucham? Dobrze i szybko, tak? Ale ktoś musi wziąć odpowiedzialność, żeby było tanio, dobrze i szybko i niestety w tym aspekcie muszę to być ja. I mnie to strasznie denerwuje, bo chciałbym raz tego nie mieć po prostu na głowie, ale niestety. Jak ja chcę zjeść i chcę, żeby inni, żeby to było tanio, dobrze i szybko, to niestety ja muszę wziąć tą odpowiedzialność w tym aspekcie. I to nigdy nie jest wygodne, bo jest tych parametrów dużo do ogarnięcia. Ostatnio tak zamówiłem i że nie sprawdziłem tam u Chińczyków stawu, brakowało. Się zastanawiałem, dlaczego tak tanio zapłaciłem. No i jeden kolega niestety przez to, że nie spełniłem swojej roli w 100%, nie zjadł. To boli, słuchajcie, to boli, ale bardziej boli branie odpowiedzialności za całe to przedsięwzięcie, więc zawsze będzie związane branie odpowiedzialności z zapieraniem się samego siebie i my nie lubimy tego, ale no tak jest, więc lepiej już się dzisiaj z tym pogodzić i po prostu wziąć to na klatę i dźwignąć to razem z Jezusem, niż ciągle od tego uciekać. Kolejną blokadą jest lenistwo. Myślę, że tego nie musimy nikomu tłumaczyć, tak? Z tą blokadą wiąże się jakiś brak ambicji, brak aspiracji, brak fantazji, bo jak to jest taki, na memach taki tekst, że coś jest niemożliwe, póki nie przyjdzie ktoś, kto tego nie wie, że to jest niemożliwe i to zrobi. Nie? Więc tutaj jest ten element może ambicji i fantazji połączony. To, co papież Franciszek mówi w tym kontekście, lenistwa, braku ambicji, braku aspiracji, fantazji, to jest nie godźcie się na przeciętne życie. To jest naprawdę często to gdzieś tam, jak czytam homilię papieża Franciszka albo czytam jego dokumenty, to on często to mówi. Życie z Bogiem to nie jest życie w przeciętności. I ja tutaj nie mówię teraz, że osoba, która jest wierząca, nie może, że tak powiem, nie wiem, być kimś takim zwyczajnym w takim sensie, że praca na etacie i tak dalej, dzieci, szkoła, to wszystko jest pożądane. Natomiast zawsze to życie z Bogiem nas zachęca do tego, żebyśmy wychodzili z samych siebie. I dzisiaj wierzę w to bardzo mocno, że braniem odpowiedzialności za Boże Słowo, za Ewangelię jest to, żebyśmy robili rzeczy nie tak, jak było dotychczas, nie tak, jak to już się utarło, ale żebyśmy wychodzili z tych schematów, które gdzieś tam w naszej głowie stworzyliśmy i żebyśmy robili coś w nowy sposób. Tutaj właśnie, no, na przykład w parafiach może tak być, jak rozmawiam z młodymi księżmi, którzy przychodzą do parafii i chcą coś uruchomić, no to zazwyczaj są 2 teksty. Albo nigdy tak nie było, albo zawsze tak było. Więc to nas też blokuje przed wejściem w jakieś nowe rzeczy, przed wzięciem odpowiedzialności za te czasy, w których żyjemy. Bo musimy właśnie i w tych czasach wykazać się pewnego rodzaju fantazją, jeśli chodzi o nas wierzących, żeby móc głosić tą Ewangelię. I słuchając głosu biskupa Rzymu, nie godźmy się na przeciętne życie, tylko weźmy odpowiedzialność za to, że nasz Bóg jest ponadprzeciętny i On zachęca nas do czegoś, co jest ponadprzeciętne, cokolwiek to będzie, w jakiejkolwiek sferze życia to będzie. I kolejna rzecz, która też wszystko tutaj w ogóle jest połączone, bo ten brak ambicji, aspiracji, fantazji, on może być wywołany. Na przykład mamy seriale, mamy dobre jedzenie w domu, mamy ciepłe kapcie, nie wiem, mamy alkohol, którym się upijamy, mamy narkotyki i to wszystko zabija w nas całą fantazję, całą ambicję, całą aspirację. Ja mówię to z perspektywy osoby, która kiedyś była od tych rzeczy uzależniona i dzisiaj jest od tego wolna, że to mnie doprowadziło do takiego właśnie niebrania odpowiedzialności. Ta cała przyjemność, która w tym świecie jest obecna, te wszystkie narkotyki, w ogóle seksualne też rzeczy, kiedy my się koncentrujemy na przyjemności, to w jakiś sposób uciekamy również od brania odpowiedzialności. No bo to jest przyjemne, to jest na chwilę, to jest ta instant gratification, ta natychmiastowa gratyfikacja. Tak się często mówi, że nasze pokolenie jest tym pokoleniem właśnie natychmiastowej gratyfikacji, że my byśmy od razu chcieli mieć, tak jak w McDonaldzie się wchodzi, zamawia się tam, nie wiem, makrojala podwójnego z papryczkami jalapeno i za chwilę to jest i za chwilę już zjedzone i na chwilę ta przyjemność, brzuszek się cieszy, na chwilę ta przyjemność jest. Ale właśnie te wszystkie rzeczy, które są takie szybkie i chwilowe, one mogą nas również oddalać od skupienia się na tym, co jest faktycznie ważne w życiu. Faktycznie jest fundamentem i centrum, faktycznie jest czymś, co trzeba zrobić, bo cały czas zapychamy sobie głowę i serce tym, co jest tylko chwilowe i w efekcie żyjemy w pewnym świecie. Tak? No, krótki przykład to jest taki, że ja jestem na takich grupach związanych z grami. Kiedyś bardzo dużo grałem w gry komputerowe, dzisiaj już bardzo mało, bardzo rzadko, ale jestem na tych grupach i cały czas gdzieś tam w tym świecie ogarniam to, co się dzieje, żeby po prostu mieć też kontakt z innymi, z młodymi ludźmi, w co grają i jak te gry funkcjonują i tak dalej. No i na przykład jest pewna gra polskiej produkcji, nie będę reklamował, ale jest pewna gra polskiej produkcji i na przykład na tych piszą, że przechodzą ją po raz 15. Tą samą grę. To jest tak, jakbyśmy co tydzień oglądali ten sam film. I po co? Bo sobie stworzyłem pewnego rodzaju świat, w którym funkcjonuję, do którego uciekam przed rzeczywistością, bo boję się rzeczywistości, nie chcę w tej rzeczywistości być, bo w tej rzeczywistości jest trud, znój i branie odpowiedzialności. No i tak to słuchajcie, wygląda. Rozrywka i konsumpcja. To są te rzeczy, które w jakiś sposób nas oddalają od tego brania odpowiedzialności. I kolejną rzeczą jest to, że widzimy, że branie odpowiedzialności jest czymś związanym z wysiłkiem. Z wysiłkiem. Widzimy wielkość, ciężar tego zadania. Na przykład, nie wiem, mąż patrzy na swoją rodzinę i widzi, że to on musi to nieść, musi zaopatrzyć tą rodzinę, zapracować na to, być przy dzieciach, być przy żonie, dbać o żonę i tak dalej. To wszystko jest w pewien sposób jakimś ciężarem, który my musimy nieść, jeżeli chcemy brać za to odpowiedzialność. I możemy właśnie patrzeć na tą sferę wysiłku jako na coś, co jest bardzo złe. A nie, każdy, kto na siłowni trenował, wie, że jak jest wysiłek, to wtedy jest rozrost mięśni. Jak jest, że tak powiem, upnia, to też dobrze, bo mięsień coraz silniejszy się robi i będzie coraz lepiej. Czasami ktoś musi nam pomóc dźwignąć tą sztangę z tymi kilogramami, ale to też daje progres, więc tak samo to. Branie odpowiedzialności związane z ciężarem, ale to nas tylko rozwija. A siedzenie w kapciach na fotelu czy tam na kanapie nas w żaden sposób nie rozwija, oprócz tego, że ładne obrazki sobie zobaczyliśmy. Tam no, w Afryce jest jakiś słonik, który ma, nie wiem, krótkie rogi czy coś. W sensie wiecie, o co mi chodzi. No o tym się dowiedzieliśmy, ale w jaki sposób nam to przybliżyło nas do wzięcia odpowiedzi? Nie wiem. Słuchajcie, i kolejna rzecz. Pewnie tych rzeczy jest więcej, ale to jest u mnie ostatni punkt, numer 8, to samoocena i kontakt z własną wartością. To też może być w jakiś sposób blokadą przed wzięciem odpowiedzialności, bo sobie mówimy, nie, 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 to jest zbyt wielkie dla mnie. Nie, 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 to jest zbyt trudne dla mnie. Ja jestem taki słaby. Tam, jak byłem mały, to mi powiedzieli, że jestem fajtłapą, więc ja nie potrafię takich rzeczy robić. Pamiętam, kiedyś mieliśmy taką sytuację, kiedy Pan Bóg mi powiedział, że mam wyremontować salki w parafii, tam nie wiem ile jest, 400 metrów może, a ja no, generalnie takich manualnych, technicznych umiejętności za bardzo nie miałem, więc jak pierwszy raz mi powiedział, to wyśmiałem, drugi raz mi powiedział, to mówiłem, nie no nie ma opcji, przecież ja nie umiem. A trzeci raz, jak mi powiedział, no to stwierdziłem, że idę do proboszcza i poszedłem do proboszcza, mówię, że chcielibyśmy wyremontować te salki, a on mówi, po jednym zdaniu, jak mu powiedziałem, dobra, rób, ja jadę na urlop. I jak wrócił, wszystko było wyremontowane, pomimo tego, że ja nie miałem do tego umiejętności, ale Bóg się o pewne tematy zatroszczył, więc naprawdę warto jest stanąć w takim, pomimo swojej samooceny, pomimo swojego myślenia o sobie, stanąć w tym miejscu, do którego zaprasza nas Bóg, czyli jako facetów, do wzięności, a On będzie współdziałał. Nie mówię, że będzie robił za nas coś, bo Pan Bóg by za nas tych salek nie wyremontował. No, niestety trzeba było wziąć się do roboty. Jednak postawiłem na Niego, postawiłem na to słowo i udało się. Pomogli ludzie, kilkadziesiąt osób, pomogli wszyscy i udało się. I teraz jest piękna salka. Więc słuchajcie, naprawdę warto jest przyjąć to słowo, które mówi, że niezależnie od tego, co o sobie myślimy, przyjąć to słowo, które mówi, że ty jesteś umiłowanym dzieckiem Boga i w tobie jest radość Ojca. On widzi ciebie i się cieszy. I to jest remedium na jakieś tam złe myśli o sobie, że jestem umiłowanym dzieckiem Ojca, który oddał swojego Syna za mnie, który umarł i zmartwychwstał, mógł żyć. I warto swoje życie. Dobrze. I jeszcze tutaj Michałowi podaję mikrofonik.
Zanim Krzysztof zada pytanie takie warsztatowe, to ja chcę jeszcze dołożyć dwie rzeczy do tych przeszkód związanych z braniem odpowiedzialności. Myślę, że dość popularną przeszkodą w wzięciu odpowiedzialności jest to, że ktoś nas wyręcza. Że rodzice przygotowują nam obiadki, że zarabiają na nas, że 30-40-letni facet mieszka z rodzicami, wzięli za nas odpowiedzialność, za nasze utrzymanie i tak dalej. I nam jest po prostu wygodnie. Więc przejmowanie przez innych odpowiedzialności za nas, czy wysługiwanie się tym, bo my niby się nie prosiliśmy ich o to, ale generalnie zgodziliśmy się milcząco na to, że dają nam kasę i ten. Więc w ten sposób postępujemy też z odpowiedzialnością za Kościół. Księża wzięli odpowiedzialność za Kościół, więc my właściwie, no co ja mogę? No ja przychodzę przecież do Kościoła co niedziela. No i generalnie, no to niech oni się martwią. No jak coś jest źle w Kościele, no to przecież niech ogarną jakoś, nie? Ten temat. Więc bardzo łatwo wysłużyć się innymi, którzy de facto wezmą tą odpowiedzialność, a potem jeszcze w ogóle zwalić na nich winę, że to ich wina jest, nie? Więc to rzeczywiście tak myślę, że to jest też kolejna przeszkoda w temacie podejmowania odpowiedzialności i myślę, że jest jeszcze dość popularna przeszkoda związana z fałszywą pokorą, z fałszywym zrozumieniem pokory, to znaczy takim myśleniem, ojej, ja się do niczego nie słaby, niegodny tego w ogóle jestem. Nie, to jest dla takich dobrych ludzi, wielkich, świętych ludzi, to dla nich, to ktoś tam, zwłaszcza jeśli chodzi o rzeczy kościelne, czy Królestwa Bożego, ja jestem zbyt grzeszny. No, to oczywiście zderzymy się z postawą Mojżesza, Księga Liczb, rozdział 6, polecam werset tam mniej więcej koło 20, gdzie Biblia mówi o tym, że Mojżesz był najpokorniejszym z ludzi, którzy żyli na ziemi. I to jest bardzo ciekawe stwierdzenie, bo to jest Mojżesz, który okradł właśnie Egipcjan niedawno, bo tam kazał Izraelitom pożyczyć złote naczynia tuż przed wyjściem. Wiedział, że ich nie oddadzą, to jest jasne, że wyjdą razem z tym złotem i srebrem. Właśnie upokorzył Faraona i całą jego armię i generalnie zrobił jeszcze tam, potem wycinał w pień różne inne plemiona. Więc okazuje się, że pokora pozbawiona ambicji, nie jest pozbawiona wpływu, nie jest pozbawiona siły, determinacji i pasji. Pokora jest silna, jest ambitna i tak dalej, ale my w fałszywym zrozumieniu pokory mówimy nie i wycofujemy się z naszej odpowiedzialności za Kościół, za nasze dzieci, czasami za naszą pracę, za zadanie po prostu, za to, co jest naszą odpowiedzialnością. To takie dwie dopowiedzi, Krzysiu.
To teraz, słuchajcie, chciałbym was poprosić, żebyście wyjęli albo telefony, albo karteczki i długopisy. Będzie kartkówka, nie no, żartuję. Weźcie coś do pisania po to, żeby wypisać pewnego wypisać te rzeczy, o których mówiliśmy. Z czym ja osobiście, potrzebujesz zadać sobie dzisiaj pytanie, z czym ja osobiście mam problem? I odwołujemy się znowu do tego Sun Tzu, tak? Jeżeli znamy swoje słabości i znamy wroga, w jaki sposób on nas będzie atakował, a w jakiś sposób tu już to wyłuszczyliśmy, to wtedy możemy wygrać, możemy zwyciężyć to, więc wyjmij teraz swój telefon i zapisz, nie tak ogólnie, jak ja tutaj to mówiłem, że lęk ogólnie, na przykład przed tym, co ktoś o mnie pomyśli, albo może co mój ojciec o mnie pomyśli, co moja matka o mnie pomyślą, albo moi sąsiedzi, moi koledzy z klasy, konkretnie, boję się wziąć odpowiedzialności za to i za to, dlatego, że boję się, co o mnie pomyśli ta i ta osoba na przykład. Albo prokrastynacja. Odkładam to na później, bo boję się tego, że mi się na przykład nie uda. Żebyśmy stanęli tutaj w prawdzie przed samymi sobą i przed Bogiem, bo za chwilę Jan będzie nas prowadził do tego, żebyśmy w jakiś sposób sobie poradzili z tym. W jaki sposób w ogóle? Jak to zrobić, żeby sobie poradzić? Wypisz sobie, czy to jest lęk, prokrastynacja, wygoda, lenistwo, brak ambicji, aspiracji, fantazji, rozrywka, konsumpcja. Może za dużo czasu spędzamy właśnie na social mediach czy w serialach. Czy boję się wysiłku, czy może mam jakiś problem z samooceną, z kontaktem z własną wartością. To wszystko i to, co też Michał mówił, to wszystko może być jakąś blokadą i warto, żebyśmy rozpoznali tą blokadę i żebyśmy zaczęli z tym pracować. A więcej o tym, w jaki sposób sobie z tym poradzić, powie nam Janek.
Jeszcze zanim oddamy mikrofon Jankowi, usłysz dokładnie to pytanie. Co ciebie, co mnie powstrzymuje przed braniem odpowiedzialności? Co jest najczęściej przyczyną tego, że ja nie wchodzę w miejsce mojego powołania, w miejsce brania odpowiedzialności za siebie, innych, rodzinę, cokolwiek to jest? Co miało moc w moim życiu powstrzymywać mnie najczęściej przed tym? Ważne, żebyś to sobie zapisał. I zapraszamy do komentowania, już są uruchomione także na YouTubie komentarze, taką informację dostałem, także śmiało i na Facebooku i na YouTubie piszcie komentarze i też pytaliśmy Was na początku o to, po co tu jesteś, czego chcesz od tego warsztatu. Ja skanuję rzeczywistość tutaj, patrzę w dół, za chwilę będę podrzucał też Jankowi i Krzyśkowi to, co tu znajdę, także piszcie proszę. A teraz Janku.
Znając już definicję całej odpowiedzialności zarysowanej w taki właśnie sposób i będąc świadomymi chociaż niektórych z tych blokad, które nas powstrzymują przed podjęciem konkretnych odpowiedzialności, chciałbym, żebyśmy przeszli do czegoś bardziej praktycznego, do tego, żeby w praktyce zrobić coś albo zaplanować coś, albo raczej strategicznie podejść do tych blokad i tych rzeczy, których się dowiedzieliśmy dzisiaj. Ponieważ nie wiem jak Wy, ale ja nie chcę, żeby moje życie było, jak to mówią, rządzone przypadkiem, żeby to był los, jak to się mówi, że tam ślepy los decyduje, albo jak już używamy chrześcijańskiego żargonu, to tym bardziej, żeby nie powiedzieć, że Bóg się wszystkim zajmie, bo Bóg się nie zajmie wszystkim za nas. Zadajcie sobie pytanie, czy chcielibyście żyć z celem, z sensem, mieć faktyczny wpływ, chcielibyście mieć życie pełne Bożej obecności, mieć głębokie relacje z ludźmi, którzy są wokół Was, z którymi chcecie mieć relacje? Czy chcecie wypełniać codziennie Boże posłanie i powołanie na każdy dzień, a jeśli na każdy dzień, to na całe życie? Do tego wszystkiego potrzebujemy wziąć odpowiedzialność. Moglibyśmy nawet powiedzieć, wziąć po prostu życie za rogi i potrzebujemy dorastać do tej odpowiedzialności. I moglibyśmy zadać pytanie, no dobra, na czym polega dorastanie do odpowiedzialności? dorastania odpowiedzialności i w ogóle dorastamy do odpowiedzialności, kiedy tę odpowiedzialność po prostu podejmujemy, kiedy próbujemy brać kolejne rzeczy w swoje ręce i z Bożą pomocą bierzemy to po prostu na siebie. Bierzemy to na klatę, tak jak Krzyś powiedział. I przez porażki uczymy się, jak dojść do zwycięstwa. I to w ogóle jako mężczyźni chcemy, jak może czytaliście taką książkę Dzikie Serce, stoczyć bitwę, uratować przygodę. Bez wzięcia odpowiedzialności te rzeczy się nie wydarzą. Musimy być też świadomi, że król wraca. Ten, który nam rozdzielił zadania. Każdy z nas ma bardzo konkretne zadanie i ma polecone sobie talenty, ma zostawione sobie miny. I on wraca i zada pytanie, jak wziąłeś odpowiedzialność za to, co dostałeś? Tak jak było powiedziane, będziemy z tego rozliczeni. Więc dobrze, jak to zrobić? Oceniliśmy swoje blokady i naprawdę potrzebuję, żebyście mieli te blokady wypisane, żebyście wiedzieli, że rzeczy was najbardziej i najmocniej blokują. Ponieważ odpowiedzialność, o której mówimy, zaczyna się od nas samych. I to na tej odpowiedzialności i wzięcia jej w ręce dzisiaj chcemy mówić przede wszystkim i chcielibyśmy, żeby od tego się zaczęło, bo jeśli od tego jesteśmy w stanie zacząć, to możemy pójść dalej. Z odpowiedzialnością jest trochę jak z miłością do bliźniego. Jeśli nie masz jej do samego siebie, nie możesz jej dać komuś innemu. Tak samo jest z odpowiedzialnością. Jeśli nie wezmę ją za siebie, to nie mogę wziąć za kogoś innego. Po prostu nie dam rady dojść do tego miejsca. I tak jak mówił mój tata, zaczyna się od nas samych, od naszego ciała. I jak wiecie, nasze ciało, jak mówi Słowo, jak mówi Święty Paweł, jest świątynią Ducha Świętego. I my za to ciało musimy brać odpowiedzialność każdego kolejnego dnia w naszej codzienności. I to, wbrew pozorom, właśnie to jest najtrudniejsze. Ponieważ łatwo jest wziąć odpowiedzialność za jakiś konkretny event w przyszłości, on przychodzi, do niego się przygotujemy, on się kończy, do widzenia. A my tutaj będziemy mówić o konkretnej odpowiedzialności za codzienność, za tą żmudną codzienność, w której każdy z nas doświadcza i która jest ważna, niezależnie od tego, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie, zawsze przyjdzie do momentu rozliczenia. I żeby strategicznie przełamać tę blokadę, będziemy potrzebować zejść trochę głębiej w to, w jaki sposób tę codzienność przeżywamy i będzie nam do tego potrzebna samodyscyplina, która jest po prostu wypełnianiem umów, które zostały zawarte ze mną samym. Ja wypełniam umowy, które zawarłem przed sobą samym, o których nie wie nikt inny, tylko Bóg i ja. Więc spójrzmy teraz na twój dzień. Ponieważ nasze życie to czas. Ten czas, który możemy dawać ludziom, ten czas, który mamy. Wiemy, że tam, gdzie jest nasz czas, tam jest nasze zaangażowanie. Gdzie jest nasze zaangażowanie, tam jest nasze serce. A gdzie jest nasze serce, tam jest nasz skarb. Dlatego zajmiemy się naszym czasem. Zadam wam teraz kilka pytań i chciałbym, żebyście z powrotem spojrzeli na swoje kartki, telefony i uwaga, jesteśmy w wymiarze 24-godzinnym, nie masz więcej, pewnie będą wam na koniec potrzebne kalkulatory, żeby sprawdzić, czy faktycznie dobrze to zrobiliście. Pierwsze pytanie, ile czasu śpisz? Napisz sobie po prostu, ile godzin śpisz i próbujmy uśredniać i najlepiej patrzeć na te dni swoje powszednie od poniedziałku do piątku, bo w weekend może być różnie, możemy odsypiać albo różnie to jest. Więc ile czasu śpisz? Napisz sobie w godzinach, konkret. Kolejne pytanie, ile czasu w twoim 24-godzinnym dniu to dojazdy, posiłki, również z nimi przygotowanie i sprzątanie i codzienna toaleta? Powtarzam, ile czasu w twoim codziennym dniu to dojazdy do szkoły, do pracy, różnie to bywa, gdzie tam dojeżdżasz, posiłki, ich przygotowanie, sprzątanie i toaleta. To ile czasu ci zajmuje branie prysznica? Dalej, ile czasu jesteś w szkole i lub w pracy? Ile czasu jesteś w szkole, uczysz się, kiedy jesteś konkretnie w budynku szkolnym? Jeśli wiesz od razu, to możesz doliczyć czas, który się uczysz, ale też będzie na to podpunkt. I pracy. Pracy mam na myśli pracę, która jest dochodowa, która jest twoją konkretną pracą. Nie musi być. Ważne jest, żeby była zawodowa, ponieważ zaraz będą inne prace. Powtarzam, mamy. Ile czasu śpisz, ile czasu do jazdy, posiłki, przygotowanie, sprzątanie ich i toaleta, ile czasu jesteś w szkole i lub pracy i dalej. Ile czasu spędzasz przed ekranem poza pracą i szkołą? Ekranem, każdym ekranem. Telefon, różne tablety, telewizory, komputery, wszystko, co ci przychodzi do głowy, na czym spędzasz czas. W telefonach są już aplikacje, które bardzo dokładnie pomogą ci określić czas, który spędzasz przed ekranem. Są nawet takie, które zliczają ze wszystkich, jak masz je tam połączone gdzieś tam przez internet. Więc ile czasu spędzasz przed ekranem poza pracą i szkołą, bo niektórzy pracują przed ekranami. I dalej. Ile czasu zajmują ci pozostałe obowiązki? No i tutaj masz swoją listę pozostałych obowiązków domowych, niedomowych, szkolnych, naukowych, różnych. Konkretnych obowiązków. Dalej. Ile czasu uprawiasz jakieś sporty, jakąś aktywność fizyczną? To może być trochę prostsze, bo to często po prostu mamy ogarnięte godzinowo. Dalej, kolejne pytanie. Pamiętajcie, że zapisujemy konkretne godziny. Ile czasu odpoczywasz? Ile czasu po prostu odpoczywasz w konkretnym dniu? Czy masz taki czas? Kolejne pytanie. Ile czasu dziennie poświęcasz na modlitwę? Konkretnie, w godzinach. Albo ułamkach godzin. Ile czasu dziennie poświęcasz na relacje? Średnio. Może nie dziennie, no to sobie tam uśredni, że jeśli spotykasz się przez dwie godziny, raz na pięć dni, czy na cztery dni, to sobie tam odpowiednio podziel. I ważne, żebyśmy wyszli z konkretnymi godzinami. Może być, mogą być jeszcze jakieś rzeczy, o których zapomniałem, tworząc jakby ten wykresik, ale to możecie sobie dopisać i sprawdźcie. Może być modlitwa wraz z mszą świętą, aczkolwiek no, msza święta na 7 dni to no, się mocno rozbamki, także... Mówmy o modlitwie, jaką podejmujemy poza mszą świętą. Mszę świętą wrzućmy jako oczywistość w tym naszym diagramie. Powinny być 24 godziny w sumie. Mam nadzieję, że się udało. Spójrz na tą listę. Spójrz, co ci zajmuje najwięcej czasu, co najmniej. Zobacz, jak to wygląda. I jest bardzo ważne pytanie, na które chciałbym teraz, żebyś zapisał odpowiedź. Na co chciałbyś poświęcać więcej czasu w rozkładzie takiego twojego codziennego, uśrednionego dnia? Na co chciałbyś poświęcać, patrząc na ten wykres, na te wszystkie czasy, które wypisałeś? Słucham?
A na co mniej?
I... Uwaga, tutaj Krzyś już mi podpowiada. Ja uważam, że jeśli jesteś w stanie wypisać, na co chcesz więcej poświęcić czasu, to już dobrze wiesz, nawet nie muszę ci zadawać tego pytania, dobrze wiesz, z czego musisz uciąć trochę więcej na to, czego chcesz. Tak to się tak oczywiście wysuwa przed oczy, mam wrażenie. Przynajmniej jak ja sobie robiłem taki wypis. Także powtarzam, zapisz sobie odpowiedź na pytanie. Na co chciałbyś poświęcić więcej czasu w swoim codziennym dniu? Pomyśl, to jest codzienność. Mówimy dzień w dzień, na co chciałbyś poświęcić więcej czasu. Pamiętaj, że każde 7 dni to już jest 35 minut i tak dalej, więc bądź świadomy tego, że jest coś więcej czasu, a masz nadal wszystko inne. 24 godziny to jest nasz limit, więc musisz z czegoś uciąć. Okej, jak to mamy, to lećmy... Po to zapisujemy, ponieważ teraz chcę na chwilę przeskoczyć, wrócimy do tego. Jest coś takiego, co się nazywa priorytetami, rzeczami, które ustalamy w swoim życiu, codzienności, czasie, planie, jako najważniejsze. I teraz chciałbym, żebyśmy te priorytety wyłonili. Bardzo konkretnie, więc zakreślamy sobie koło. To koło dzielimy sobie średnicami ładnie na, załóżmy, 8 części. Zróbcie sobie takie koło. To już chyba, kurczę, kartki będą potrzebne na telefonie, się nie da. Więc będzie ciężko. A dla tych, którzy nie mają kartki, no to dobra, to wypiszcie po prostu z 8-5 punktów. Jakich? O co chodzi? Chodzi o to, żebyśmy w tych ćwiartkach, w tych jednych ósmych koła wypisali konkretne idee, rzeczy, konkrety, które są dla nas ważne. Czyli po prostu wpisujesz Bóg, rodzina, przyjaciele, studia, praca, wspólnota, kościół, kondycja, dzieci, rozwój, hobby, wszystko, co ci przyjdzie do głowy. 8 to i tak jest sporo. Chociaż można by i mniej, i więcej. Zależy, jak patrzymy. I uwaga, w tych ćwiartkach, jak już wypisujesz, moglibyście wypisywać, to bym wiedział, chociaż ile czasu to zajmuje. Ale strzelam, że jeszcze wypisujecie. Przy tych konkretnych rzeczach, które wpisaliście w środki tych ułamków koła, potrzebuję, żebyście przy każdej narysowali taką kropkę, żebyście oddzielili od środka, licząc, że środek waszego koła to jest 0 w skali ważności, a obwód koła, to co jest na zewnątrz jego, to jest 10% zainteresowania i istotności tej sprawy w twoim życiu. I oddziel jakby kreską, jak tam chcesz, żeby było widać, co jest dla ciebie najważniejsze. Jeśli na dychę, no to stawiasz tą kreskę przy samym obwodzie koła, żeby było widoczne, że to jest najważniejsze. Jak coś jest także na jedynkę, że tak, że jest ważne, ale z tych wszystkich rzeczy jest najmniej, no to stawiasz przy samym środku tego koła. Jest ważne, żebyśmy zobaczyli, w jaki sposób te priorytety układają się w naszym myśleniu dzisiaj, teraz, jakie wypisujesz. To jest trochę te osoby. Zobacz, które rzeczy są dla ciebie najważniejsze. Zobacz, na których rzeczach ci zależy najbardziej. Zobacz, gdzie ta kreska jest przesunięta najbardziej, najbliżej obwodu. Jestem ciekawy, jak idzie. Możecie dać znać w komentarzach gdzieś na fejsie, czy coś, czy lecimy dalej, czy narysowaliście, czy napisaliście tutaj. Tata i Krzyś czuwają. Chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, jakie są nasze priorytety. Jak my myślimy, jak ty myślisz o swoich priorytetach. Które są najważniejsze i jaka jest ich kolejność dalej. Dobra. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ możesz zobaczyć, że nie zawsze tak jest, ale możesz zobaczyć, że w tych priorytetach, które wypisałeś i ich kolejności, ich tej drabince, hierarchii, że ta drabinka nie pokrywa się z tym, w jaki sposób funkcjonujesz, w jaki sposób twoje życie wygląda. Dlatego mówiłem, że to jest trochę teorii o nas samych. I teraz uwaga. To jest bardzo ważne, ponieważ musimy zobaczyć, biorąc odpowiedzialność za swój czas, za samych siebie, musimy określić, na co będę miał czas. Co jest warte mojej uwagi? Co jest najważniejsze? Co powinienem zrobić najpierw, co potem? Oczywiście te sytuacje się różnią i potrzebujemy cały czas być na bieżąco, ale zobacz, że te priorytety i to, w jaki sposób ty nimi żyjesz, decyduje o tym, w jaki sposób ty układasz plan. A nawet jak plan jest ułożony jakoś, to te priorytety decydują o tym, w jaki sposób ty działasz pomimo planu, ponieważ są rzeczy dla ciebie ważne i ważniejsze i ty będziesz działał tak, jak wierzysz. To, jakie są faktycznie twoje priorytety, nie w teorii, ale w działaniu, te, które przekładają się na twoje prawdziwe działanie, bo ty możesz to zmienić. Możesz bardzo z konkretnymi intencjami intencjonalnie zmienić swoje priorytety w działaniu. Ale to wpływa na to, co robisz codziennie, każdego dnia. Dobrze. Widzisz teraz, jakie są twoje priorytety, które są w twojej hierarchii najwyżej, które są trochę niżej. Widzisz, na co schodzi ci najwięcej czasu, więc możesz to porównać, zobaczyć. Czy faktycznie tak jest, że w twoim dniu, jeśli załóżmy, ja bym sobie zaznaczył, że ten Bóg jest na pierwszym miejscu, to jak wygląda mój czas? Jeśli rodzina jest na pierwszym miejscu, jak wygląda mój czas codzienny w stosunku do tego, że ja uważam, chciałbym, żeby rodzina była na pierwszym miejscu? Jak wygląda mój plan? I do tego, jak to wszystko, oprócz tego, że mam tą rodzinę, jak to wszystko mierzy się z rzeczywistością, w której każdy z nas jest, bo nie jesteśmy w stanie na przykład cały dzień zajmować się rodziną, bo potrzebujemy pracować albo się uczyć i tak dalej, i tak dalej.
Jeśli dokonałeś właściwie, zgodnie z instrukcją Janka, fotografii swojego dnia, swojej doby, prawdziwie, czyli tak jak jest, nie tak jak chciałbyś być, ale tak jak jest, to ona poza snem mówi ci o tym, jaka naprawdę jest hierarchia wartości w twoim życiu. To jest prawdziwy feedback dla siebie samego o tym, ważne w moim życiu, bo walutą, którą płacisz za swoje wartości, jest twój czas.
I teraz, jeśli już na to spojrzałeś, mamy to zestawienie, to możesz sobie również odpowiedzieć na pytanie, i też chciałbym, żebyś to zapisał, co w twoim codziennym życiu odciąga cię od konkretnego celu? Czy są rzeczy, które czujesz, że są po prostu po angielsku to jest distraction, ale nie wiem, jak jest po polsku. No dystraktywne. Takie, które twój czas po prostu odciągają od istotnych rzeczy. Ponieważ wiemy, że każdy z nas został liczony z tego, w jaki sposób podejmuje odpowiedzialność. Wiemy też, że każdy dostał według swojej miary. Bóg dał nam dokładnie to, co jesteśmy w stanie unieść. Dał nam dokładnie tyle, ile jesteśmy w stanie pomnożyć. I musimy być świadomi tego, że wierząc w Jezusa, wyznając wiarę w Niego i naśladując Go, idziemy za Nim, idziemy do Bożego Królestwa. I do Bożego Królestwa dojdą wszyscy, którzy wyznali, którzy postępują za Jezusem. Pismo jednak mówi, że nie wszyscy przy tym rozliczeniu dostaną porówno. Wszyscy dostaną według swojej miary. Wszyscy dostaną tak, jak zachowali się w wierności z tymi małymi, codziennymi rzeczami. Bo jest powiedziane, dobrze sługo, wierny, ty, który byłeś wierny w małym, nad wielkimi rzeczami zostaniesz postawiony. I tak samo będzie z nami, kiedy będziemy rozliczani. Więc dzisiaj jesteś w stanie wziąć odpowiedzialność, więc zadaj sobie pytanie, co chcesz zmienić? Co konkretnie chcesz zmienić w swoim codziennym dniu? I potrzebuję, żebyś podał bardzo konkretną odpowiedź. To może być odpowiedź na pytanie, czego jest za mało w twoim codziennym dniu? Czego potrzebujesz uciąć? Co kategorycznie potrzebujesz wyrzucić ze swojego dnia? Co stawiasz na pierwszym miejscu, a powinno być na którymś z kolei? Na co poświęcasz zbyt wiele czasu? Co jest dla ciebie destruktywne i odciąga cię od Boga? Co jest destruktywne dla twoich relacji z ludźmi wokół ciebie? Potrzebuję, żebyś konkretnie, znając wszystkie blokady, o których mówił Krzysiek, i wiedząc o odpowiedzialności, to co dzisiaj zostało powiedziane, i wiedząc o swoim dniu i swoich priorytetach, to co wiesz, odpowiedział na pytanie, co chcesz zmienić. Załóż konkret. Konkret, który będziesz w stanie codziennie wprowadzać w życie. Przez najbliższy tydzień, przez najbliższy miesiąc. Do tego zaraz dojdziemy, do tego rozliczenia. Jeśli chodzi o takie najprostsze rzeczy, które mogę od razu, podskakują mi od razu do głowy, to jest sen. Mówiliśmy o tym, że nasze ciało potrzebuje być zadbane. Więc pomyśl, czy twój sen jest tam w granicach 6, 7, 8 godzin, coś takiego? Wysoka poprzeczka jest 8 godzin. Czy kładziesz się dostatecznie wcześnie? czy wstajesz dostatecznie wcześnie, jak wygląda twoja higiena snu, a może chodzi u ciebie o jedzenie, częstotliwość posiłków, mniej, więcej, może chodzi o coś, co potrzebujesz zmienić w na przykład stylu nauki, pracy, coś konkretnego w ogarnianiu swojego czasu z ludźmi, czyli zainwestować więcej czasu albo mniej czasu w relacje. Potrzebuję, żebyś bardzo konkretnie wybrał taką rzecz, którą jesteś w stanie spełnić, którą jesteś w stanie wprowadzić już w najbliższym tygodniu, którą zobaczysz i będziesz w stanie sprawdzić. Okej, zrobiłem to dzisiaj, albo kurczę, dzisiaj mi się nie udało. Potrzebuję, żeby to było bardzo konkretne. Więc pomyśl teraz. To są takie moje pierwsze pomysły z tych, które mi przychodzą. To może być sen, to może być jedzenie, to może być coś z nauką, z relacjami, może z modlitwą. Pomyśl. Bo w tym wszystkim musimy być świadomi, że walczymy przede wszystkim z samymi sobą. Ta walka najczęściej jest walką, o której nikt się nie dowie. To nie jest walka, po której ktoś cię ukoronuje, że wstałeś od tej siódmej. Tego prawdopodobnie nikt nie zobaczy. Tak samo jak nikt nie zobaczy tych na początku najprostszych rzeczy, które zmienisz w swojej rutynie jedzeniowej i tak dalej, i tak dalej. Te rzeczy będzie widać, ludzie będą patrzeć na ciebie i mówić, wow, on nie wiem, zrobił to, zrobił tamto i to wygląda pięknie z perspektywy, ale ty sam będziesz wiedział, ile walki stoczyłeś z samym sobą każdego dnia, żeby dojść do tego miejsca. I o tych walkach nie dowie się nikt, będziesz wiedział o nich tylko ty i Pan Bóg. To będą walki, które będziesz toczył ze swoim ciałem, ze zmęczeniem, z irytacją, z różnymi rzeczami, które w nas siedzą, które próbują nas codziennie pokonać. I chciałbym powiedzieć, że miałem taki okres w moim życiu, to była trzecia klasa liceum, kiedy zdecydowałem się poprosić o nauczanie domowe, uczyć się w domu. Tak się złożyło, że nauczyciele nie byli w stanie mi w ogóle pomóc. Wysyłali mi oczywiście jakieś materiały, ale generalnie bez żadnej pomocy i na początku zderzyłem się trochę ze ścianą, bo okazało się, że nagle nie mam planu, że potrzebuję ułożyć. I najpierw było ciężko, bo uczyłem się i schodziłem na przerwę tylko w momencie, kiedy już właściwie prawie leżałem na biurku z głodu. Albo wstawałem za późno. I zobaczyłem, że potrzebuję stworzyć konkretny grafik, z którego nikt oprócz mnie samego nie będzie mnie rozliczał. Rozliczy mnie dopiero matura i właściwie nikt się tak naprawdę nie dowie o tym. I zobaczyłem, że potrzebuję ogarnąć swój sen, więc powiedziałem sobie, dobra, to 22:30 to jest maks, że będę kładł się spać i będę wstawał codziennie o 6:00. I żeby się ogarniać, bo wiecie, jak to jest w domu, jak się teraz wszyscy trochę tego doświadczyli, kwarantanny, że jesteś sam i sam siebie rozliczasz, jak pośpisz do południa, to nikt nie powie, że coś jest nie tak, tylko wstaniesz koło południa, nie? I zjesz śniadanie o 13:00, a o 16:00 stwierdzisz, że już za późno, żeby się uczyć. Więc musiałem stwierdzić, że okej, wstaję o 6:00, od 6:00 do 7:00 jest jakieś bieganie albo jakieś ruszanie się, bo inaczej modlitwa osobista po tym nie jest możliwa, bo wygląda co najmniej tak. Więc od 6:00 do 7:00 było się, potem był prysznic i potem modlitwa do 8:00. O 8:00 śniadanie, tak 8:30 start nauki. Zaczęło się wszystko układać. Do tego chciałem ci powiedzieć, że modliłem się i dogadałem się z Panem Bogiem. Mówię, Boże, będę się uczył w tygodniu. Bardzo konkretnie ten czas poświęcam i będę się prawdopodobnie czasem uczył wręcz aż do nocy, mimo tego, że cały dzień siedzę w domu i cały dzień będę siedział nad książkami, ale chciałbym, żeby weekend był absolutnie dla ciebie, żebym weekend mógł poświęcać wspólnocie, pracy w kościele, żeby to po prostu był czas dla ciebie i też czas odpoczynku. I Pan Bóg bardzo konkretnie przez ustalenie moje priorytetów, chociaż to nie było takie oczywiste każdego tygodnia, że odpuszczam weekend i się nie uczę, a w tygodniu po prostu muszę się pilnować, to był układ priorytetów i układ planu, który miałem, który mi pozwolił przejść ten rok i go nie zmarnować. bo to wszystko, jak będziemy walczyć, to do nas wraca. To wraca i owocuje albo dobrze, albo źle. I albo śmierdzi, albo jest super.
Jedno słowo. Słuchajcie, jako ojciec Janka miałem, znaczy byłem świadkiem jego zmagania. Poprosił nas o zgodę na homeschooling i myśmy się z żoną zgodzili. I byłem świadkiem tego zmagania, potężnego boju, który sam z sobą przechodził. Oczywiście nie znałem tego, pierwszy raz słyszę o tym planie dnia i tak dalej, więc jakby nie byłem świadomy tego, jak on sobie dryl narzucił. Natomiast byliśmy świadkami tego zmagania i na przykład kiedy, no wiecie, no dziecko jest w domu, w związku z tym jak czegoś potrzebujesz, to co? No to prosisz dziecko. I jak ja przychodziłem, a Janek się odwracał, mówi, tato, nie mogę. Mówię, jak to nie możesz? Nie mogę, bo się uczę. I wiecie, to ja przyznaję też, że byłem niejednokrotnie zdenerwowany, że no przecież siedzi w domu, może sobie przerwać tą naukę. On nie, twardo trzymał się tego planu. Tak, a to jest bardzo ciekawe, bo przez pierwszy miesiąc, jak zaczął się uczyć w domu, no to myśmy ze wszystkiego korzystali. Tak. Miał prawo jazdy, więc młodsze rodzeństwo do szkoły. W każdym razie, potem jak trzeba było wynieść śmieci, to wynosił śmieci, no oczywiście robił dla wszystkich posiłki, sprzątał, robił różne rzeczy, nie? Nagle coś się zmieniło, nagle zaczął twardo stawiać granice, w tym sensie, że zaczął widać, że ja domyślałem się, że ma cel, nawet domyślałem się jaki, że matura i w ogóle, ale to nie było wcale miłe, jak on mówił nie. To naprawdę nie było fajne, jak odmawiał mnie czy żonie, no właśnie, jakiejś pomocy prostej. Ja nieraz byłem zbulwersowany i taki oburzony, nie? I Janek wtedy mówił, no ale to co, to mam się nie uczyć? I zostawał przy swoim. Nie, tato, nie zejdę na dół, nie zrobię czegoś tam. Więc muszę wam powiedzieć, że dla otoczenia to ten pierwszy etap nie był fajny. Natomiast no, biliśmy brawo, kiedy przyszły wyniki matury, więc rezultaty po czasie były no, bardzo dobre.
Tutaj mam taką refleksję, która wybływa z tego. Chesterton pisał takie rzeczy, że żywa ryba płynie pod prąd, a śmieci płyną z prądem, czyli to, co martwe, płynie z prądem. Nie? I myślę, że to się przejawiło, że branie odpowiedzialności jest też z tym związane, że będziesz musiał mówić nie. Nawet tym, których kochasz, nawet tym, którzy są gdzieś tam blisko, będziesz musiał mówić nie, czyli będziesz musiał być asertywny. Nie możesz być takim okrętem, który miotany przez fale różnego rodzaju płynie tam, gdzie po prostu te fale go niosą, tylko potrzebujesz ten cel sobie wyznaczyć i trzymać się go na sztywno, tak naprawdę mocno, tak jak w tej historii tutaj, w tym świadectwie ojca i syna słyszymy. Więc to jest super.
To jest ciekawe, że to było dla nas trudne, ale tak koniec końców to chodziło o to, że on wziął odpowiedzialność za swoje życie, wziął odpowiedzialność za swoje wyniki maturalne, za swoją trzecią klasę i potem studia. Wziął za to odpowiedzialność i ją egzekwował także na tych, którzy byli na nim postawieni w autorytecie. To było bardzo ciekawe, ponieważ ja teoretycznie mogłem mu nakazać, żeby robił coś innego, ale ja wiedziałem, że on bierze w ręce swoją odpowiedzialność. To było niezwykłe też patrzeć. Ja oczywiście zrozumiałem to dopiero później, jak już parę razy się zderzyliśmy, ale to było niezwykłe doświadczenie, kiedy młody człowiek, młody mężczyzna dorastał do męskości, do brania odpowiedzialności za swoje życie, a w tym kontekście za swoją naukę, ale za dzień życia, za czas, za charakter. To było niezwykłe. I chwaliłem też Boga za to, że on tą drogą poszedł.
I powoli będziemy lądować. Ważne jest, tak jak mówiłem, że to wraca, to owocuje i to nasza codzienność, to w jaki sposób z niej korzystamy, decyduje o tym, jakie te owoce będą. Musimy pamiętać, że każdego ranka tak naprawdę budzimy się nie po to, żeby przeżyć dzień, żeby on był miły i fajny, tylko każdego ranka wstajesz z łóżka na wojnę. To jest wojna o Twoje życie i o życie innych, którzy są wokół Ciebie. To jest wojna, która jest już wygrana, bo Jezus Chrystus już zwyciężył, umarł za nas i zmartwychwstał. Ale cały czas jest walka o każdą naszą sekundę i o każde ludzkie życie. Dlatego my w swoim życiu i braniu odpowiedzialności potrzebujemy być bardzo skoncentrowani. Skoncentrowani na tym, gdzie idziemy, dokąd idziemy, kto nas prowadzi, gdzie jest nasz horyzont, dlaczego tam patrzymy, dlaczego patrzymy właśnie na Jezusa, dlaczego właśnie idziemy w tą stronę. Bo musisz wiedzieć, że naszym celem i powołaniem człowieka jest życie w Bożej obecności, jest bycie ze Stwórcą. On stworzył ciebie po to, żeby być z tobą, żeby mieć z tobą relację. Więc nie pozostawiaj przypadkowi ani minuty z każdego twojego dnia. Jest jedna rzecz, którą też chciałbym powiedzieć. Słyszałem taki wykład, który mieliśmy na swoim wyjeździe rekolekcyjnym, w którym było powiedziane, zobacz, tam gdzie angażujesz swój czas, tam jest swoje serce, tak jak wspominałem na początku. Zobacz, że jeśli angażujesz swoje serce w rzeczywistości, których nie ma, w rzeczywistości wirtualne, chociażby w ekrany, to zobacz, może się okazać, że twoje serce nie istnieje, bo ta rzeczywistość, którą w nią wkładasz, ona nie istnieje. I świat zawsze sprawi, żebyś był zajęty. Świat zawsze sprawi, żebyś był zajęty wszystkim, tylko nie pilnowaniem samego siebie i tylko nie pilnowaniem swojej odpowiedzialności, nie pilnowaniem tego człowieka, którego ukrzyżowałeś razem z Jezusem Chrystusem i który teraz jest nowy. Świat będzie próbował cały czas zrobić coś, żebyś był zajęty. Żebyś tylko odwrócił wzrok, żebyś odszedł trochę od Boga, żeby twoja codzienność po troszeczku, po te 5 minut zmieniała się. Zobacz, te 5 minut, tak jak powiedziałem, to jest 35 minut w skali tygodnia. Im więcej tych minut, tym jest więcej. Zobacz, jaka to jest ilość czasu. Więc nie pozostawiaj przypadkowi. Nie zabiegaj o sprawy tego świata, ale Boże Królestwo przede wszystkim. Jezus nie pozostawia nas bez odpowiedzi. W sensie mówi, gdzie skarb twój, tam jest serce twoje, a potem mówi, zabiegaj wpierw o sprawy Królestwa. Jeśli będziesz zabiegał o sprawy Królestwa, wszystko inne będzie na swoim miejscu. I musimy zacząć od siebie, potem będziemy uczyć innych, potem możesz przekazać to dalej. Mówisz, słuchaj, nauczyłem się tego, że dyscyplina i branie odpowiedzialności za to dało mi to i to. Możesz ty też spróbować, to może zmienić twoje życie i może zbliżyć cię do Boga. Więc masz cel, masz konkretny cel, który napisałeś sobie na kartce. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, koniecznie to zrób. Napisz sobie, wstawać, kłaść się, modlitwa, rano, wieczorem, mniej posiłków, bardziej zdrowo, więcej posiłków, czas dla bliskich, konkret, kiedy, w które dni możesz się spotkać, ile razy na miesiąc. Jakie jest większe, mniejsze powinno być twoje zaangażowanie w kościół, w parafię, w wspólnotę. I konkretnie zapisz sobie, jak w najbliższym tygodniu, policzmy go sobie ładnie od niedzieli do soboty, jak w najbliższym tygodniu, chyba że jesteś w stanie to już jutro zacząć, sprawisz, wprowadzisz to w życie. I w najbliższym miesiącu. I proszę cię, weź teraz swój telefon i ustaw sobie przypominajkę za miesiąc. Możesz sobie to policzyć, akurat nam się ładnie zaczyna październik. Policz sobie pod koniec października, ustaw sobie przypominajkę tego dnia, napisz sobie rozliczenie z wzięcia odpowiedzialności i wtedy zobacz, okej, to się udało, to się nie udało, to mogę poprawić. To jest bardzo istotne, ponieważ jeśli ty sam siebie z tego wcześniej nie rozliczysz, to w końcu coś rozliczy ciebie i jak powiedział Krzysiek, albo się przed tym murem w ostatniej chwili zatrzymasz, albo po prostu w niego się wpakujesz.
Ja też sobie jedną rzecz dopisałem.
Tak, to ty mówisz, też sobie dopisał coś. Więc dopisz to sobie, zrób to teraz. Koniecznie zrób to od razu, kiedy tutaj jesteśmy. Co w tym tygodniu? I za miesiąc ustaw sobie przypominajkę, żeby zobaczyć, jak ten cały miesiąc, te tygodnie wyglądały bardzo konkretnie. I zapewniam cię, ta walka będzie trudna. To nie będzie łatwe. Będą porażki, tak jak już mówiliśmy, ale nie zniechęcaj się. Ten, który jest w tobie, jest silny i jego mocą możesz wszystko. On jest tym, który cię umacnia, jest tym, który daje ci moc.
I ten, który daje nam tą moc, on, jak to, nie wiem, czy Spidermana kiedyś oglądaliście, tam jest taki tekst, że with great power comes great responsibility. Czyli, że z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność i ta moc naprawdę w nas jest ogromna, bo to jest moc Ducha Świętego. I taka myśl mi się zrodziła podczas tego warsztatu, że odpowiedzialność jest jakby sprzężona z zaufaniem. Tak zacząłem rozmyślać nad tą kwestią tego remontu, prawda? Sam wziąłem odpowiedzialność i ktoś mi zaufał, ktoś mi powierzył. W tym momencie ksiądz proboszcz powierzył mi to. Gdybym ja tego nie zrobił, to on by był smutny, tak, że powiedziałem, że coś zrobię, nie zrobiłem tego, nie wziąłem pełni odpowiedzialności za to. Oczywiście wtedy mógłbym się tłumaczyć i tak dalej, ale nie o to chodzi. I myślę, że właśnie w odpowiedzialności, to co jest ważne, żebyśmy mieli właściwą na nią perspektywę, że Bóg, dając mi i tobie męskość, dając mi i tobie życie, dając mi i tobie talenty, marzenia, konkretne umiejętności czy predyspozycje, wiedzę, którą możemy nabywać, to wszystko wynika z zaufania. On ufa nam, że my to wcielimy w życie, że my z tego zrobimy dobry użytek. I zobaczcie, jaki ten kredyt zaufania Pan Bóg nam daje, że w naszej gestii jest wiele rzeczy. To wszystko, co tutaj padło, to nam pokazuje, ile my możemy włożyć w rozwój Bożego Królestwa na ziemi, w rozwój naszej osobistej relacji z Bogiem, a z tego ma wypływać wszystko inne. Nasz charakter, nasze postępowanie względem innych ludzi, nasze życie zawodowe, uczciwe czy nieuczciwe. Oczywiście zachęcam do uczciwości. I to wszystko wynika właśnie z tego, czy my zechcemy włożyć konkretną w pracę, w rozwijanie swojej osobowości, powołania, swojej męskości i będziemy dążyli w ten sposób do poszerzania Królestwa Bożego na wszystkie możliwe sposoby. Do tego Bóg nas wzywa i On ufa, że my podporządkujemy się temu planowi w taki sposób właśnie codzienny, te 5-10 minut w konkretnej sferze. Ja tam mam mnóstwo myśli, które sobie zaraz zapiszę, nad którymi będę pod wpływem tego warsztatu pracował i Was zachęcam też do tego, do tej pracy, współpracy z łaską, która jest nam dawana każdego dnia świeżuteńka.
To tę część taką prowadzoną przez nas na wprost chcemy zakończyć. Tak, pomodlimy się za moment i chcę zakończyć taką metaforą, takimi słowami, które wypowiedziała osoba, która nazywała mnie swoim ojcem duchowym. Jak go zapytałem, to co mam powiedzieć tym facetom na tym warsztacie o odpowiedzialności? On mówi, powiedz im, żeby przestali być kucykami. Panowie, nie bądźmy kucykami. Nie bądźmy kucykami, nie czeszmy sobie grzywek. I nie farbujmy ich. On mówi, niech się staną mustangami, niech przestaną być kucykami, pony, niech się staną mustangami. Panie, myślę, że to jest świetne podsumowanie, nie mojego autorstwa. Bądźmy mustangami, przestańmy być kucykami. To tyle chyba z naszej strony. Janku, prowadzisz modlitwę? Ja myślę, że razem się będziemy modlić,
Ojcze, stajemy dzisiaj przed Twoim tronem i jesteśmy świadomi Twojej obecności, Twojego błogosławieństwa i tej odpowiedzialności, którą nam dałeś w zaufaniu do nas. I Ojcze, ja dzisiaj Cię proszę za tych wszystkich, którzy byli z nami podczas tego warsztatu. Proszę Cię, żebyś posłał swojego Świętego Ducha na każdą z tych osób, która konkretnie powzięła zadanie, która konkretnie wzięła coś dzisiaj na warsztat, co będzie próbować wprowadzić w życie w tym tygodniu, miesiącu, a może i pobłogosławi jej to całe życie. Żebyś Ty posłał swojego Świętego Ducha, który będzie umacniał, który będzie dawał moc, który będzie dawał wsparcie i kreatywność, w jaki sposób wypełniać tę konkretną rzecz, aby ona zbliżała do Ciebie, aby była na Twoją chwałę, aby to było konkretne wzięcie odpowiedzialności za to, co Ty powierzyłeś każdej z tych osób, która wybrała dzisiaj coś konkretnego, nad czym chce pracować. Ja proszę Ciebie o Twoje światło, o Twojego Świętego Ducha, o Twoją moc. Prosimy Cię, Mario, Matko Jezusa, Twoje wstawiennictwo za tymi wszystkimi osobami, żeby się modliła, żeby to wszystko zbliżało każdą z tych osób do Twojego Syna, do Jezusa Chrystusa.
Duchu Święty, prosimy Cię teraz, przyjdź do naszych serc, Tchnij swoje ożywcze tchnienie, Panie. Tchnij swoją moc. Tchnij miłość. Tchnij to wszystko, czego nam potrzeba. Jezu, chcemy żyć w Twoim Duchu Świętym. Chcemy żyć w Tobie. Ty sam powiedziałeś, że bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Więc te wszystkie rzeczy, które dzisiaj zapisaliśmy, te wszystkie rzeczy, które powzięliśmy w swoim sercu, prosimy Cię, pomóż nam w tym, pomóż w realizacji, Panie. Składamy całą nadzieję w Tobie, Panie. Te wszystkie mury, które blokady, które są w nas, niech runą, Panie. W Twoim imieniu, Jezu, niech one runą, żebyśmy stali się tym, kim mamy się stać. Żebyśmy stali się tym, jakimi Ty nas widzisz, jakimi Ty nas pragniesz. Panie, spraw, żebyśmy dorośli do tego marzenia, które jest w Twoim sercu, marzenia o nas samych. Przyjdź, Duchu Święty, i przepływaj teraz. Wylewaj się z naszych serc, Panie. Dotykaj nas, dotykaj, uzdrawiaj z tego wszystkiego, co blokuje nas przed wzięciem tej odpowiedzialności. Niech to wszystko runie teraz w Twoim imieniu, Jezu. Te mury, te blokady, niech one po prostu odejdą. Wszelkie kajdany, Panie. Spraw, żebyśmy stali się facetami prawdziwymi, żebyśmy stali się tymi mustangami, a przestali być kucykami, Panie. W imieniu Twoim, Jezu Chryste, o to się modlę i to ogłaszam nad nami wszystkimi, żebyśmy stali się tym, kim Bóg nas widzi, kim Bóg Ojciec nas sobie wymarzył. Przyjdź, Duchu Święty, i przemieniaj nas na obraz tego marzenia, które jest w sercu Boga. Marzenia o mężczyznach z krwi i kości, szczerych, prawdziwych, autentycznych i świętych. Panie, przyjdź teraz i napełniaj nas i sprawiaj, żebyśmy chcieli to wszystko robić, żebyśmy chcieli być święci, żebyśmy chcieli być prawdziwi, autentyczni, żebyśmy chcieli być tymi, którzy biorą odpowiedzialność, biorą cały ten wysiłek na siebie i idą tam, gdzie Ty ich prowadzisz. Przyjdź, Duchu Święty, i spraw, co stało się ciałem w naszym życiu.
Ojcze, ja staję w autorytecie, który udzieliłeś i który udzieliłeś mi także przez mężczyzn świętego Józefa i wszystkich tych, którzy się modlą w tej chwili za nas. Chcę błogosławić wszystkim mężczyznom, którzy słuchają teraz i będą słuchać tego warsztatu i będą brali z niego dla siebie. Błogosławię im, Panie, mądrością i umysłu, by spojrzeli na swoje życie i zobaczyli przestrzenie, w których muszą się nawrócić. Błogosławię im odwagą, by byli w stanie wziąć tą odpowiedzialność, którą Ty, Panie, dla nich wyznaczyłeś, aby weszli w miejsce swojego powołania i w dziedzictwo, które Ty dla nich przeznaczyłeś, i wzięli autorytet, który Ty, Panie, sam im obdarzyłeś. Błogosławię im odwagą i siłą do podjęcia tego. Panie, błogosławię im Twoją obecnością i bliskością Twojego Ducha, aby widzieli jasno, rozpoznawali jasno i podążali za tym, co ich serca, do czego przeznaczyłeś ich życia i ich samych. O to, Ojcze, Cię proszę, w imieniu Jezusa, Twojego Syna, naszego Pana. Amen.
Amen.
Panowie, ci, którzy są na Zoomie, to zapraszamy do albo pisania w czacie, albo zabierania głosu. Tych, którzy są na YouTubie lub przez Facebooka, to prosimy, żebyście pisali w komentarzach. W miarę możliwości będziemy komentować to, co już napisaliście. Ja od razu pierwszą rzecz, jeden z ojców napisał, jak zachęcić swoje dzieci do wiary. To nie jest bezpośrednio temat tego warsztatu, natomiast mamy odpowiedzialność za nasze dzieci, z pewnością, i za przekazanie im wiary także. Więc pierwsza zasada, nie możesz dać, czego nie masz, więc żeby nasze dzieci miały wiarę, my musimy mieć ją najpierw. To jeśli mamy ją coś przekazać, to musimy to mieć. Druga rzecz, jeżeli jesteśmy nieatrakcyjni w naszej wierze, a atrakcyjność pociąga, to niestety nasze dzieci tego nie wezmą. Co to znaczy atrakcyjność? Nie znaczy, że musimy grać w gry. Chodzi o to, że jeżeli dziecko nie widzi tego, że jesteśmy poddani Słowu Bożemu, to znaczy, że Bóg nas do czegoś wzywa, my słyszymy Jego głos i za Nim podążamy, choć czasami to jest zatrważające, to one mówią, to właściwie o co chodzi w tej wierze? My atrakcyjni się stajemy przez to, że jesteśmy posłuszni Słowu Bożemu w sposób absolutnie na wprost. Trzecia rzecz, to nie narzucamy, nie wymuszamy praktyk religijnych ani czegokolwiek. Wiarę oni muszą przyjąć. Przyjąć sami. Krzyś jeszcze.
To pytanie często się pojawia, kiedy gdzieś tam jeździmy, głosimy Ewangelię w różnych miejscach. I słuchajcie, w katechizmie Kościoła katolickiego jest taki punkt, który odnosi się do małżeństw mieszanych, czyli że jedna osoba z małżeństwa jest katoliczką, katolikiem, druga osoba jest z innej religii. Tu nie chodzi o chrześcijan, czy ewangelikalnych, czy jakichś tam innych prawosławnych, tylko tu chodzi o ludzi z innej religii. I katechizm daje przepis na to, w jaki sposób właśnie nawrócić, tak? Choć to jest mocny skrót myślowy, w jaki sposób zachęcić do wiary chrześcijańskiej takie osoby. I wiele osób, jak z nimi rozmawiam, stawia właśnie na pierwszym miejscu, przychodzi do mnie i mówi, ja tak się modlę za te moje dzieci ciągle, tylko chodzę do kościoła, modlę się, żeby oni się nawrócili. Natomiast w tym punkcie katechizmu, wybaczcie, że nie pamiętam dokładnie, który to jest punkt, ale można to sobie znaleźć mniej więcej tak, jak wam powiedziałem, w tej części o małżeństwach. I tam na pierwszym miejscu są trzy rzeczy tam wymienione, w jaki sposób to zrobić. Na pierwszym miejscu jest szczera miłość. To jest ta największa siła, która sprawia, że ludzie się nawracają. Szczera miłość do Boga i do człowieka. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli nasze dzieci będą widziały w nas, że my nie żyjemy miłością do Boga, że my nie żyjemy Słowem Bożym na co dzień, tak jak Michał powiedział, to oni będą nas widzieli jako hipokrytów, obłudników, natomiast na temat wiary w Jezusa będą myśleli, że to jest coś, co nie działa, bo to nie niesie przemiany człowieka, nie zmienia jego serca, nie zmienia jego czynów, więc nie będą do tego zachęceni. I myślę, że na tym ja zawsze mówię takie słowo, a czy szczerze kochasz? Wiadomo, że w chrześcijańskim ujęciu miłość to nie jest jakieś tam pobożne życzenie, czy jakaś miła sytuacja, miłe teksty, czy coś tam, tylko czyny miłości. Czy kochasz szczerze dzieci? Nawet wtedy, kiedy one są dla ciebie przykre, nawet wtedy, kiedy one są dla ciebie złe. To wszystko mamy czerpać od Boga. Bóg nas kocha pomimo wszystkich złych momentów w naszym życiu, wszystkich grzechów, wszystkich upadków. On nas kocha pomimo. Czy ty swoje dzieci tak kochasz? Czy potrafisz im okazać taką miłość? I jeszcze taka alegoria, historia, którą kiedyś słyszałem od pewnego człowieka. Jego wtedy jeszcze dziewczyna poszli w ogóle na kolację w dniu, kiedy ona oblała egzamin. Poszli na kolację. Dlaczego poszli na kolację? Bo jej tata zadzwonił do niej i mówi, daj mi tego chłopaka do telefonu. On nigdy tego faceta jeszcze nie widział na oczy. No, ta dziewczyna zaczęła się dopiero z nim spotykać i wziął ten telefon, ten chłopak i słyszy od ojca, chcę teraz, żebyś moją córkę dzisiaj zabrał na bardzo dobrą kolację, do najlepszego lokalu, zamówił butelkę najdroższego szampana, wziął z karty to cokolwiek, co ona będzie chciała. I chcę, żebyś dzisiaj z nią świętował i ja za to wszystko zapłacę. Dlaczego? Dlatego, że chcę, żeby moja córka wiedziała, że ja ją kocham bezwarunkowo. Ja nie chcę jej teraz dawać tego wszystkiego z powodu tego, że zdała egzamin, tylko ja ją kocham bezwarunkowo i ona zasługuje na najlepsze rzeczy cały czas. I zobaczcie, czy my w taki sposób jesteśmy w stanie kochać drugą osobę, czy jesteśmy w stanie naszą rodzinę, naszych przyjaciół, naszych bliskich, naszych wrogów w taki sposób kochać. To jest miłość od Boga. To jest miłość Boga. Taką miłość Bóg ma względem nas, że my nabroiliśmy na maksa. Stare Przymierze o tym mówi, cały Stary Testament. Nabroiliśmy, a co On zrobił? Dał to, co najlepsze, czyli Jezusa Chrystusa. A skoro dał Jego, to i wszystko razem z Nim. Święty Paweł mówi takie coś w swoim liście. Więc tak. O.
To zapraszamy do zabierania głosu, do komentowania i zadawania pytań albo przez czat, albo wprost na głos. Jest komentarz z tymi grami, to prawda, ucieczka przed problemami i odpowiedzialnością. I to Krzysztof o tym mówił. To, co myślę, że warto, żeby wybrzmiało, to to, że wszystko, co jest jakimś sposobem na radzenie sobie z naszymi emocjami, nawykowym sposobem na radzenie sobie z emocjami, po prostu odciąga nas od rzeczywistości, a nie konfrontuje z nią. Także gry, telewizor, internet, cokolwiek to jest, narkotyki, seks, sport, cokolwiek, co nas odciąga, nie jest dobre. My potrzebujemy żyć w tej rzeczywistości i Bóg daje moc, aby ją przemieniać.
Myślę też, że tutaj trzeba uważać na takie bardzo kategoryczne stwierdzenie, dlatego że sam na przykład gry komputerowe, tak, czy to jest coś złego, że usiądzie się z kolegami i będzie się rywalizowało w FIFA, tak, przez 2-3 godziny w trakcie jakiegoś męskiego spotkania. No nie jest, ale jeżeli codziennie by ktoś grał 8 godzin, to wtedy już jest to problem, ale właśnie wtedy jest to dopiero złe i możemy to podporządkować w zasadzie do wszystkiego, bo wszystko stosowane z brakiem umiaru, bez umiaru sprawia, że się w jakiś sposób zniewalamy i w jakiś sposób odchodzimy od tego, co jest istotne. Ale to, że raz na jakiś czas ktoś po prostu pogra z innymi, z przyjaciółmi, żeby po prostu też w jakiś sposób budować relacje. No my faceci wiemy, o co chodzi, tak? Rywalizacja to jest coś, co bardzo lubimy. Ja na przykład lubię rywalizować, dlatego moim ulubionym sportem zawsze były sporty kontaktowe, w sensie, że jeden na jeden walczymy, tak? Akurat tu mowa o sportach walki, bo to jest taka bezpośrednia rywalizacja i myślę, że ludzie z indywidualnym podejściem, tacy indywidualiści lubią tego typu rozrywkę. Natomiast ci, którzy bardziej się odnajdują w jakimś zespołowym graniu, liderzy jacyś tacy urodzeni, tak, czy inni z innymi charyzmatami, lubią właśnie zespołowe gry, bo wtedy też jest innego rodzaju to poczucie w naszym wnętrzu, ale nie demonizowałbym tak kategorycznie, że coś jest złe, bo wtedy możemy powiedzieć, że sport sam w sobie też jest, przecież są ludzie, którzy trenują 8 godzin dziennie, bo są takimi fanatykami albo przygotowują się do jakiejś olimpiady i całe życie jest podporządkowane całkowicie pod ten sport. Czy to znaczy, że to jest złe i że uciekają od rzeczywistości? No może tak, może nie. To wszystko zależy od serca, do którego my nie mamy wglądu, do tych intencji, do tego wszystkiego.
Mamy kolejne pytanie od kogoś, kto ma nick Nowe Bukłaki. Jak ojciec pokoleniowo starszy może wpływać na dorastającego syna? To ja od razu oddam mojemu synowi.
Dlaczego? Tak od razu. Czy jakiś wstęp zrób. Ostatnio się dowiedziałem, że wpływ i nie. Różni się od manipulacji tylko jedną rzeczą. Wywieranie wpływu od manipulacji różni się tylko jedną rzeczą. I myślę, że to jest tak odpowiedź na to pytanie. Różni się tym, że manipulacja nie pozostawia wyboru. A we wpływie zostawiasz wybór. Mówisz, ale zostawiasz wybór do końca. A manipulator zmusza, forsuje. I myślę, że to trochę odpowiada na to pytanie, ponieważ to, co ja widzę, jak też moje rodzeństwo, mój młodszy brat na 100% by to potwierdził, że on czasem też takie wyrzuty robi, jak już jest wkurzony. Zresztą ja czasem też. Ponieważ rodzice dają nam wybór, przedstawiają nam wszystkie opcje, cały wachlarz, do tego dodają, dlaczego coś może potem stać, jakie są opcje i tak dalej, i tak dalej. Mówią, ale ty zdecyduj. I ja mówię, no tak, ale wtedy nie ma wyboru, no co to jest w ogóle? Ale właśnie dają wybór. Właśnie możemy podjąć taką i taką decyzję. Nie forsują tego, że musisz podjąć tą decyzję, bo jak nie, to albo w ogóle musisz, nie ma innej opcji. Nie, oni mówią, masz takie opcje, może się stać to, to i to, ale widzimy, że to jest na tyle bezpieczne, że możesz wybrać to i to. I jest to do tego stopnia skuteczne i też na tyle moi rodzice zbudowali zaufanie do samych siebie, moje zaufanie, że ja do dzisiaj, chociaż już światowo teoretycznie mam ponad 18 lat, więc właściwie mogę sobie robić, co tam chcę, to ta opinia i to dawanie wyboru dla mnie jest zawsze cenne i zawsze jest możliwością, żeby poprosić o błogosławieństwo na konkretne rzeczy, które robię. Więc jeśli odpowiadałem wprost, jak przez wywieranie wpływu, ale nie manipulowanie. Wywieranie wpływu, a nie manipulowanie, czyli dawanie wyboru i budowanie zaufania do samego siebie.
To, co Janek powiedział, to myślę, że jest piękny obraz, piękne odbicie w tych czynach rodziców, piękne odbicie tego, jak Pan Bóg to robi, dlatego że zobaczcie w przypowieści o miłosiernym ojcu, inni mówią marnotrawnym synu, tam jest znane, że Bóg, ten ojciec, tak? Ojciec miłosierny, on daje wybór. I na pewno się tym, co syn robił, na pewno nie, na pewno go to bolało, ale on nie biegał do niego i nie wołał ciągle, nie krzyczał, no już, wystarczy, chodź, wracaj i tak dalej. Tylko daje mu wybór, ten człowiek wybiera, on mu pozwala upaść, on mu pozwala na to, żeby sam się przekonał, sam doświadczył tego, że to boli ten upadek. I właśnie w rodzicielstwie często to myślę, że są takie dwie postawy, asekuracja nieustanna dziecka albo dawanie wyboru. I pamiętam, jak nasza córka wzrastała, była tam, nie wiem, półtora roku miała i ludzie na nas patrzyli, że na takie schodki jeden, drugi był, że my pozwalamy jej na to wchodzić i schodzić. No patrzy na schodki, jakby spadła, nic się nie stanie większego, tam no, nabije sobie siniaka. Ale gdyby spadła, to by się nauczyła, że musi bardziej. I to nie znaczy teraz, że ja mam ją wszędzie tam trzymać, żeby ona nie spadła. Mam dać jej wybór. Chociaż no, to jest bardzo małe dziecko, ale widzimy tego owoce bardzo, bardzo pozytywne. I to jest właśnie piękne, że Bóg daje wybór i my też powinniśmy dawać, jednocześnie kochać. Ciągle wracamy do tej miłości.
Ktoś napisał, to oddanie mikrofonu to też była manipulacja. Nie, mógł nie przejąć, on dobrze wie. Ja chcę powiedzieć tylko, bo to fajnie wygląda po stronie dziecka. To jest niestety to, że dziecko może sobie pozwolić na pewne rzeczy, a rodzic nie. To jest ta różnica między rodzicem a dzieckiem. To znaczy, to dawanie wyboru naszym dzieciom nie było. No wyobraźcie sobie, przychodzi sześciolatek, Janek i mówi, tato nie chce dzisiaj iść do kościoła, bo a jest niedziela, nie? No i cała rodzina już, wiecie, ubrana wychodzi do kościoła, nie? Nie chce. Ja pytam, synu, ale dlaczego? Bo tam jest nudno. No przekonajcie młodego sześciolatka, że tam nie jest nudno. Życzę powodzenia. Czy siedem? No nie, to circ about. W każdym bądź razie, ja mówię, no dobra, synu, a wiesz, dlaczego tata chodzi do kościoła? No nie. No ja, żeby podziękować Panu Bogu za ciebie, za mamę, za to wszystko, co mamy, za nasze życie i tak dalej. Mówię, a ty masz za co dziękować? No mam, no to idziesz ze mną? No idzie, no dobra. No to Janka było dość, tak się przekonała, ale Mikołaj, ten sam numer, rozumiecie, Mikołaj jest 3 lata młodszy, bo w tej chwili 18 lat, przedwczoraj skończył. Dokładnie, no mówię wam, to było tak, tato nie chce iść do kościoła. Dlaczego? Bo tam jest nudno. Ta sama historia, więc ja już byłem przećwiczony, więc mówię, no dobra, a wiesz dlaczego, tatuś chodzi do kościoła? No nie, no żeby podziękować za ciebie, za mamusię i tak dalej. A ty masz za co dziękować? No mam. No to co, idziesz ze mną? Nie, podziękuję tutaj. I słuchajcie, no i jedno z nas musiało zostać z nim, bo uznaliśmy, że tak jak Pan Bóg nas nie zmusza do niczego, tak my też nie będziemy. Jedno z nas musiało zostać z nim, drugie poszło do kościoła ze starszym synem i potem była zamiana oczywiście. Ale skoro Bóg pozwala nam odrzucić z siebie samego, to myśmy uznali, że my też potrzebujemy dać wolność dzieciom i po to, żeby wchodziły przez bramę, przez osobistą znajomość z Jezusem, a nie przez przymus. No i to dobrze zaowocowało. Ja dzisiaj już mogę powiedzieć, że to dobrze zaowocowało, patrząc jak żyje Janek, on prowadzi już własne życie z Bogiem, podobnie nasze dwójka młodszych naszych dzieci. Prowadzi własne życie wiary, własne życie z Bogiem, ponieważ nie doświadczały tego typu manipulacji, jak to byśmy wcześniej powiedzieli, czy przymusu. Mamy kolejną rzecz. Jak rozpoznać... Aha, co ci się, Janku, nie udawało w twoim planie? I to jest pytanie wprost, Janek, do ciebie.
To jest bardzo dobre pytanie. Najczęściej nie udawały mi się przerwy. To było najgorsze, mniejsze, co było w tym dla mnie. Ustalenie, że uczę się od tej godziny do tej godziny i potem mam przerwę, ponieważ... No, myślałem, że poza te przerwy jestem w stanie się uczyć 3 godziny na przykład pod rząd i nie byłem w stanie na początku uwierzyć, chociaż tata mi zrobił całe szkolenie, dlaczego jest tak, a nie inaczej, dlaczego 1,5 godziny i mózg się skupia, w jakich godzinach i tak dalej, więc wszystko w teorii było, ale jeszcze było niesprawdzone i to najczęściej przez dłuższy czas było, że mi się kompletnie nie udawało przerwy i to, żeby w tych przerwach zjeść, zmienić środowisko, przejść się i tak dalej, a nie zostawać cały czas siedząc. Więc to było... ciężkie, co wtedy robiłem. To było ciężkie, bo to było mega frustrujące. Dlaczego? Ponieważ zobaczyłem, że to faktycznie obniża moją efektywność. I to, co wtedy robiłem, to najpierw było trochę podłamanie, ale starałem się wtedy zobaczyć, ok, minął czas za dużo, przedłużyłem znowu, ok, ciach, w tym momencie, w którym byłem, po prostu ucinałem tą daną sesję uczenia się. I szedłem coś jeść, a jak ktoś był w domu akurat na przykład, to prosiłem, żeby mi też pytali. Też na przykład kładłem telefon na dole, żeby mnie nie rozpraszał, a ja uczyłem się na piętrze. No i też jak tam dzwonił, no to też, żeby mnie tam... Dzwoni, budzik, przerwa.
Ja jestem totalnie odmienny od Janka, jeśli chodzi o charakter, myślę, tak jak słucham jego, ja inaczej funkcjonuję i może do tego, kto zadał to pytanie. Mianowicie ja doświadczam tego w swoim planie dnia, że jeżeli nie dbam o tak podstawowe rzeczy, jak właśnie higiena snu, jak kondycja, jak takie szanowanie swojego ciała, to się wywalam, bo myślę sobie, mój umysł myśli tak, no 10 godzin, nie ma problemu, popracuję, zepnę się tak i będzie wszystko dobrze. A potem się okazuje, że no nie, kolego, nie będzie wszystko dobrze. Poszedłeś spać o 00:30, to nie oczekuj, że o 8 rano, jak wstajesz na modlitwę, to że ta modlitwa będzie doskonała. Bo ostatnio w taki sposób podszedłem do tematu. Pan Bóg mnie codziennie budzi na modlitwę wcześniej niż inni wstają. Jednak no, albo czasami w ogóle zaśpię na to, bo jestem tak styrany, albo jak już idę na tą modlitwę, to siadam na fotelu, modlę, a nagle zasypiam. No i co z tym zrobić? No, tylko i wyłącznie zmienić swoje postępowanie względem własnego ciała, bo jeżeli tego nie będzie, to nie będzie dobrego planu dnia, nie będzie efektywności, o której właśnie Janek mówił.
Mamy kolejne pytanie. W jaki sposób trenować swoją asertywność? Chyba na to pytanie najprościej odpowiedzieć w ten sposób, pójść na trening i potem po prostu trenować, czyli albo przeczytać książkę o asertywności i to trenować, to da się trenować. Ale to, co jest początkiem asertywności, to jest wyznaczenie sobie celu. Kiedy wiem, dokąd zmierzam, to wiem, co jest mi nie po drodze. Jak jadę w góry z Warszawy, a ktoś mi mówi, słuchaj, podrzucisz mnie do Włocławka? Ja mówię, nie, jadę w góry. Bo po prostu Włocławek jest nie po drodze. A w ogóle pozdrawiamy Włocławek. Tak serdecznie. Sosnowiec też pozdrawiamy. Więc pierwsza rzecz to jest, musisz mieć cel. Potrzebujesz mieć cel. Potrzebujesz wiedzieć priorytety. To koło priorytetów, które Janek proponował w tym ćwiczeniu. Zobacz najważniejsze sfery życia. Nanieś je na swój dzień. Nanieś na swoim kalendarzu. Jak wpiszesz w internecie kompas tygodniowy, to wyjdzie ci konkretne one przez Stephena Covey'a, który pokazuje, wyznasz swoje 7 ról i zaznasz dla nich kolejne dni tygodnia, ile czasu na nie poświęcisz, bo są kluczowe role. Mąż, ojciec, syn, dziecko Boże i jeszcze kilka wyznasz najważniejsze i za tygodniu jest na nie miejsce. Tak? Zobacz, jaką zmianę potrafi zrobić systematyka. Jeśli chcesz poprawić relacje ze swoją żoną, wpisz do kalendarza cotygodniowe randki. Zobacz, jaka się w skali roku zmiana zrobi. Więc przede wszystkim cel. Jak uniknąć pułapki angażowania się w zbyt wiele projektów? To oddam, żeby już nie gadać.
To trafili. O matko. Być asertywnym. Dobra, słuchajcie, myślę, że tutaj warto właśnie wyznaczyć sobie cel, poukładać to, co jest najważniejsze i odciąć to, co nie jest. Po prostu to, co nie jest, nie wiem, nie daje nam takich wymiarów w danym czasie, porównać sobie, na przykład jedna aktywność daje nam dużo, czy to, nie wiem, wiedzy, rozwoju, doświadczenia, owoców, druga aktywność nie daje nic, a marnujemy dwa razy więcej czasu na tą drugą, to może postawić na to, co jest bardziej owocne i w tą stronę pójść, nie męczyć się z tym, co jest po prostu żmudną orką. Natomiast no, trafiło na kogoś, ja jestem taką osobą, która jest zaangażowana w mnóstwo projektów i przez różne właśnie błędy typu brak higieny snu i w ogóle obchodzenia się ze swoim ciałem, potrafiłem się wywalać nieraz i w efekcie no, remedium na to tak naprawdę to jest dbanie o siebie i dbanie o to, żeby być namacalnym, bo jeżeli nie będziemy dbali o tę higienę i nie będziemy dbali o siebie, to spoko, będziemy cisnęli kilka różnych projektów na momencie, ciało się wyłącza. To może skończyć się różnie. U mnie hardkorowo jakoś się nie skończyło nigdy, ale może skończyć się na przykład, jak mam kolegów, którzy mieli załamanie nerwowe przez tego typu życie, że cały czas byli napięci jak struna. I tutaj odpoczynek też jest ważny, więc trzeba pomyśleć, myślę, w takiej perspektywie wiecznej, że Pan Bóg dał szabat dla człowieka, żeby ten człowiek mógł odpoczywać, tak? Więc zwróćmy uwagę, czy pomimo tych projektów, które mamy, jest też odpoczynek, bo jeżeli tego odpoczynku nie ma, no to jest krótka droga do zajechania się, a my jako chrześcijanie nie jesteśmy sprinterami, tylko maratończykami i my mamy rozważać wszystko w takim długotrwałym procesie, patrzeć nie tylko, oczywiście, ale patrzeć mądrze na przyszłość i planować.
Też ważne jest, żeby zobaczyć, że dzień ma 24 godziny, więc jak spróbujesz sobie to rozpisać, to może się nie zmieścić. Po prostu musisz zrezygnować i dziękować Bogu za to, że masz tyle dobrych projektów, w których możesz wziąć udział, z których musisz rezygnować, niestety. Czy planujecie szczegółowo każdy dzień, żeby go dobrze wykorzystać? Jeśli tak, to w jaki sposób to robicie? Ja próbowałem i się czasem zniechęcałem. No, to jest bardzo dobre pytanie i od razu odpowiadam, nie każdy dzień ja przynajmniej planuję szczegółowo. Myślę, że w moim przypadku to było niemożliwe. Są okresy w moim życiu, które planuję bardzo szczegółowo. Dosłownie tak, że mam planer tygodnia i wypisuję sobie ta godzina to, ta godzina to, ta godzina to, wstaję o tej, kładę się o tej i musi być bardzo dokładnie. To zazwyczaj są kluczowe, strategiczne momenty i to może być tydzień, dwa, trzy, to już jest tak maks. I wtedy faktycznie jest tak, że szczegółowo, że muszę wiedzieć, że wstaję o tej, modlitwa jest o tej, do tej i że na śniadanie jest tyle, a potem są konkretne rzeczy i trzeba wszystko wyliczyć. Więc tak jest moje doświadczenie i z mojego doświadczenia było... Poza tymi dwoma tygodniami nie planuję szczegółowo każdego dnia. Są jakieś highlighty powrzucane, że coś się dzieje. No i elementy małe dnia czasem da się zaplanować, albo tygodnia, w sensie takim, że mogę, jeśli mam rutynowe zajęcia w tygodniu, to jestem w stanie powiedzieć, ok, to potrzebuję w te dni wstawać o tej godzinie i to jest do zaplanowania. A cała reszta, która się dzieje w dniu codziennie, nie planuję tego.
Ja podobnie, to znaczy ja mam najważniejsze rzeczy. Wiem, że mam spotkanie mam wpisane w kalendarzu, to jest spotkanie, które trwa 1,5 godziny, kropka. Mam jakieś wyjście, telefon, coś tam, to te rzeczy są zaplanowane, inne rzeczy to jest czas taki pomiędzy, w którym wiem mniej więcej, co mam robić, ale nie jest to bardzo ściśle zaplanowane, z wyjątkiem, tak jak Janek powiedział, tych takich czasów charakterystycznych, strategicznych, gdzie, nie wiem, u Janka to może być sesja, czy przygotowanie do matury ostatnie tam, coś tam, czy przygotowujemy jakiś wspólnie jakiś event, rekolekcje, no to wiadomo, wtedy wszystko musi być poukładane, bo to już tam nie ma czasu na inne rzeczy, ale to są wyjątkowo. Generalnie z teorii zarządzania sobą w czasie z różnych książek wiemy, że planujemy do 60% maksymalnie czasu dnia i jesteśmy w stanie kilka dni funkcjonować w takim rygorze, że to jest od A do Z, wszystko zaplanowane i tak tam muszą być rzeczy na odpoczynek. W ogóle pierwsza rzecz, którą planujemy, to jest odpoczynek. To jest kluczowe. Pierwsza rzecz to jest odpoczynek. Pamiętajcie, to jest stara, dobra zasada biblijna. Którego dnia został stworzony człowiek? 6. Jaki był pierwszy dzień jego życia? Szabat. Trzeba odpoczywać. Odpoczynek ma pierwszeństwo. Odpoczynek w obecności Bożej, odpoczynek dla ciała, dla ducha, dla umysłu jest potrzebny, więc to planujemy w tygodniu jako pierwsze. Kończy nam się czas, mamy 5 minut. Andrzeju, czy mamy jeszcze czas na odpowiedzi na jakieś pytanie, czy już nie?
A jakieś pytania są jeszcze w zanadrzu? Bo jeszcze jedno by się zmieściło, ale chyba już nie więcej.
Prosimy, jeśli jest jeszcze jakieś pytanie, bo tu nie widzimy już chyba.
Jest jeszcze pozdrowienie, tak?
Pozdrowienie, to pozdrówcie. Pozdrowienia dla Izabeli.
Tak, tak. Więc myślę sobie, że tym sposobem chyba dobrnęliśmy do końca tego warsztatu, doszliśmy. Myślę, że to jest dobry czas, żeby postawić kropkę, dlatego że już za 4 minuty zapraszamy Was na Drogę Krzyżową z Wejherowa. Drogę Krzyżową z Wejherowa poprowadzi Vera Virtu. Zapraszam na kanał na Facebooku, na kanał na YouTubie Oblężenie Jasnej Góry. To będzie spotkanie z wejherowskiej Kalwarii. To trzecia na świecie Kalwaria, która powstała, więc myślę, że to będzie bardzo znamienne i bardzo ważne wydarzenie, więc jak tylko macie możliwość, macie czas, zapraszam. A jutro, drodzy Państwo, drodzy Panowie, widzimy się na Jasnej Górze. Widzimy się od godziny 17. Powiem tak, prognozy pogody są nieubłagalne. Bierzemy ciepłe stroje, bierzemy parasole. Jesteśmy przygotowani na prawie zimę, bo różnie to może być. Zobaczymy, co nam jutrzejszy dzień przyniesie. Zapraszam, bądźcie z nami. Ci, którzy spotykają się z parafii, bądźcie w gotowości, powiedzmy nawet 15 minut przed 17, bo żeby wszystko dostroić, żeby wszystko przygotować, żeby potem nie było niespodzianek. Dziękuję Wam bardzo za ten warsztat. Dziękuję też wszystkim, którzy uczestniczyli przez cały tydzień w warsztatach. To był bardzo obfity czas, to był bardzo niesamowity czas. Jestem przekonany, że wyciągnęliśmy z tego bardzo dużo dobra, więc niech to dobro w nas wzrasta, niech to dobro w nas procentuje i jedyne, co nam pozostało, to oddać Bogu chwałę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Dzięki Michał, dzięki Janek, dzięki Krzysztof, dzięki Wam wszystkim. Do zobaczenia, do usłyszenia.